Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica, drodzy radiosłuchacze. Drodzy Państwo, rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Temat zapowiadany w Radiu Maria. Zasoby środowiskowe Polski, szansą jej rozwoju. Temat ten był podejmowany przez naszych gości w telewizji Trwam po godzinie 18.15. Program prowadził ojciec Grzegorz, a my ponownie mamy przyjemność spotkać się i rozmawiać z naszymi gośćmi. A są to pan profesor, doktor habilitowany Jan Szyszko, kiedyś minister ochrony środowiska i zasobów naturalnych w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, i także pan profesor doktor habilitowany Mariusz Orion Jędrysek. Pan profesor był też głównym geologiem kraju. Witamy, szczęść Boże. No i teraz obydwaj panowie są też posłami w polskim parlamencie, a więc spotkali się, można powiedzieć, po latach, tylko już w formie tego, że pan jest właśnie, są posłami, pan profesor i drugi pan profesor. Nie wiem, czy mnie źle słychać? Czy jakiś problem jest?
Nie słyszymy.
Słychać. Ja słyszę, ale słabo.
To zaraz to poprawimy, drodzy Państwo. Przepraszam, więc będziemy kontynuować temat zasoby środowiska Polski, szansą jej rozwoju. I już za chwilę panowie w studio będą z nami rozmawiać. Wracamy do już tematu zasoby środowiskowe Polski, szansą jej rozwoju. Bardzo prosimy, drodzy panowie, a więc pytanie o nasze zasoby naturalne. Jakie mamy zasoby środowiskowe? Panowie poruszyli temat kryzys w kontekście Unii Europejskiej, również konferencja w Durbanie, nasze zobowiązania. Państwo i jego siła, państwo polskie, jego siła. No i także exposé premiera, które jest bardzo ważne, bo ukierunkowuje politykę państwa polskiego. Więc co możemy powiedzieć w takiej pigułce? Bardzo prosimy o przedstawienie tego tematu, tego problemu naszym słuchaczom, słuchaczom Radia Maria. Pierwszy pan profesor Jan Szyszko.
No zacznijmy może od exposé pana premiera. Wprawdzie odbyło się już ładnych parę dni temu. Niemniej pan premier w swoim exposé nie powiedział specjalnie dużo o tym, jakie są polskie szanse, jakie polskie możliwości. Na ogół zajmował się swoim exposé sprawą rozdawnictwa. Zachowywał się jak Janosik. Jednemu chciał zabrać, drugiemu dać. Sam powiedział, że jest wielki kryzys światowy i w związku z tym nie można zbyt dużo powiedzieć o tym, co będzie za pół roku, a nawet za trzy miesiące. W związku z tym trzeba zmienić założenia budżetowe. I ta niepewność wynikała z tego, że jest właśnie kryzys światowy. Ale równocześnie pan premier z precyzyjną zegarmistrzowską dokładnością przewidział, ile kobieta obecnie 39-letnia będzie miała emerytury, jak dożyje upragnionego wieku 67 lat i będzie mogła przejść na emeryturę. I to wyliczył z dokładnością do jednej złotówki. A więc przepraszam bardzo za pewien sarkazm tutaj, ale rzeczywiście pan premier nie mówił o jednej rzeczy, skąd wziąć pieniądze, jak działać, aby tych pieniędzy było więcej, a te rzeczywiście zasoby środowiskowe w Polsce są podstawą możliwości rozwoju naszego państwa. Zresztą państwo polskie jest unikatowe pod tym względem i to z wielu powodów. Pierwszy powód to jest położenie geopolityczne w jednoczącej się Europie. Centralny punkt, a więc centralny punkt zawsze jest najlepszy z punktu widzenia geopolitycznego, a tym bardziej, że Polska jest unikatowym krajem pod względem tego, czego brakuje w Europie. A czego brakuje w Europie? Zasobów energetycznych. A jakie są bogactwa polskiej zasoby energetyczne? O tym za chwileczkę będzie mówił pan profesor Mariusz Orion Jędrysek. Ja tylko chciałem powiedzieć, że 90% zasobów energetycznych, takich jak węgiel kamienny, znajduje się na terenie naszego kraju, że w tyle samo w sensie wymiernym, to jest kilkanaście miliardów ton, w obecnych technologiach dostępnego spalania węgla brunatnego, przebogate zasoby geotermalne, gaz tradycyjny, przeazotowany i gaz łupkowy, który tutaj, o którym będzie tu mówił profesor Jędrysek. A więc te zasoby energetyczne, najważniejsze z punktu widzenia rozwoju gospodarczego, znajdują się w Polsce. Natomiast następnym elementem, o którym powinien również pan premier wiedzieć, co jest wielkim atutem naszego kraju, to są gleby. Gleby rolnicze niezniszczone pod względem biologicznym, gotowe ku temu, aby produkować żywność o najwyższej jakości. Żywność, na którą jest tak wielkie zapotrzebowanie w państwach rozwiniętych, nazwijmy to rozwiniętych gospodarczo. Następny element niezwykle ważny to są sprawy związane z lesistością kraju, unikatowy sposób zarządzania lasami, lasy, które spełniają tą rolę z jednej strony środowiskotwórczą, z drugiej strony zabezpieczają potrzeby naszego społeczeństwa pod względem chociażby drewna, ale równocześnie i chronią bioróżnorodność. Patrząc również na to, co dzieje się na świecie, Polska jest również, ja bym powiedział jeszcze raz, powtórzę, unikatowym krajem pod względem sukcesów gospodarczych. A te sukcesy gospodarcze mierzy się z jednej strony wzrostem PKB, czyli wzrostem gospodarczym, mierzonym takim wskaźnikiem jak produkt krajowy brutto, ale z drugiej strony teraz emisją dwutlenku węgla do atmosfery. I tu mamy znowu rekord, który jest związany z prawem międzynarodowym, z tak zwaną konwencją klimatyczną i z protokołem z Kioto. I Polska również jest rekordzistą w tym zakresie, a mianowicie dokonała wzrostu gospodarczego bardzo dużego i równocześnie rekordowego redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Jest wzorem, albo powinna być przy okazji wzorem, dla jednoczącej się Europy. To nie znalazło miejsca w ekspozycji pana premiera, a więc pan premier jakby zupełnie nie dostrzega spraw gospodarczych, natomiast mówi o sprawach, jak dzielić pieniądze. I jeszcze jeden element, który pan premier poruszył, a mianowicie ten nieszczęsny wiek emerytalny. I tutaj pan premier dąży do tego, żebyśmy dłużej pracowali. Ja już mam 67 lat, a więc już wiek emerytalny osiągnąłem nieomalże, ale dziwi mnie to z tego powodu, gdyż powinno być zupełnie odwrotnie. Gdyby pan premier rzeczywiście myślał o tym, że państwo ma się rozwijać i równocześnie ma rozwijać się demograficznie, to powinien raczej skrócić wiek emerytalny i nas zmusić do tego, żebyśmy wcześniej poszli na emeryturę, być może za mniejszą emeryturę niż nam się nawet należy, ale po co? Po to, żeby młodym ludziom, którzy są w tej chwili w Polsce, dać miejsca pracy. A największe bezrobocie jest w tej klasie grupy wiekowej między 18 a 30 rokiem życia, czyli tej grupie ludzi, która zakłada rodziny i tych ludzi tym podwyższonym wiekiem emerytalnym zmusza się do tego, jak nie mają pracy, żeby emigrowali z naszego kraju. No to jest działanie wręcz odwrotne, niż powinno być robione przez dobrze rozsądny rząd. A więc mówiąc prosto, pan premier chce się zajmować Janosika, dzieli w układach procentowych. Bardzo często mi się wydaje, że pan premier jako historyk, myślę tylko i wyłącznie z tego powodu, ma trudności z procentami. Uważa, że 50% od złotówki to jest znacznie więcej niż 1% od 1000 złotych, a jest zupełnie odwrotnie i o tym powinniśmy pamiętać. Gdybyśmy popatrzyli na to, co się dzieje, na ekspozę pana premiera, a więc mało konkretów, kiedyś krytykował bardzo mocno to, co działo się za czasów Prawa i Sprawiedliwości. To trwało przez 4 lata. W tej chwili mniej mówił, obiecywał, nie krytykował już PiSu, natomiast powiedział, że wszystko związane jest z kryzysem światowym. I tu może, o ile proszę ojca, jeszcze można jedną rzecz powiedzieć, a mianowicie zacząłem rzeczywiście zastanawiać się, co pan premier rozumie pod pojęciem kryzysu światowego. No bo gdybyśmy popatrzyli na mapę świata, to Chiny jakoś nie cierpią na kryzys światowy i sam fakt, że w tej chwili Unia Europejska chce pożyczać pieniądze od 1/5 społeczności świata, to znaczy, że te 1,2 mld według pana premiera nie wchodzi do kryzysu światowego, czyli nie chodzi do definicji świata. Gdybyśmy popatrzyli na Indie, też ogromny kraj, gdybyśmy popatrzyli na Japonię, na Amerykę, na państwa Ameryki Południowej, to okazuje się, tam również się nie mówi o kryzysie. No może ktoś powiedzieć, że dotyczy to USA, ale ostatnia wizyta wysokich urzędników Unii Europejskiej u pana prezydenta Obamy no, zakończyła się takim ojcowskim pouczeniem, żeby się wzięli raczej za robotę. No więc popatrzmy na Europę i okazuje się, że tutaj w Europie ten kryzys również nie dotyczy Rosji. Jakoś mało się mówi o w Turcji. Szwajcaria również pokazała, że jest państwem, które potrafi spekulacje na franku ukrócić bardzo mocno. Nie mówi się o Norwegii. A więc gdzie kryzys jest? Kryzys jest w strefie euro, a szczególnie wśród tych państw, którym Unia Europejska pomagała. I to jest właśnie Grecja, to jest Portugalia, to jest Hiszpania, to jest Irlandia. I równocześnie mogę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że te państwa, one dostały środki pomocowe, mają kryzys i równocześnie zaczęły emitować bardzo dużo dwutlenku węgla do atmosfery. O ile miały dokonać tej redukcji na poziomie 8%, to wzrost nastąpił o kilkadziesiąt procent. Nie spełniają założeń ani protokołu z Kioto, ani konwencji klimatycznej. Mówiąc prosto, bo zresztą prowokuje również i do pytań, i do wypowiedzi, kryzys jest tam, gdzie Unia Europejska pomaga i kryzys ten dotyczy Europy, a kryzys ten jest związany, oczywiście to jest kryzys gospodarczy, ale przypuszczam, że jest to również kryzys związany z mentalnością społeczeństwa, to jest kryzys związany z pewną ideologią, która została tam zaszczepiona. To wymaga zdecydowanie naprawy.
Dziękujemy panie profesorze za ten wstęp, a my się zastanawiamy, znaczy jesteśmy pewni, że odpowiedzią na kryzys powinno być bardzo mocne zastanowienie się i wykorzystanie zasobów środowiskowych Polski. I takie zasoby przyrodnicze mamy. Są to zasoby energetyczne, geologiczne i także zasoby przyrody ożywionej. Wielokrotnie właśnie pan profesor Mariusz Orion Jędrysek o tym mówił, więc raz jeszcze przypomnijmy, co Polska posiada. Wiem, że jest taki napis wyryty bodajże w kopalni soli w Wieliczce, Wincentego Pola, powiedzenie, że cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie. Również i czy to powiedzenie odnosi się, panie profesorze, do naszych zasobów naturalnych? Wiemy, że jest pan specjalistą, geologiem. Co Polska posiada, a raczej co mamy pod polską ziemią?
Szczęść Boże. Ja bym powiedział może najpierw od najprzyjemniejszych rzeczy, to znaczy chciałbym jeszcze raz złożyć życzenia wszystkim górnikom i geologom z dzisiejszej
świętej
Barbary. Tak. Sam jestem geologiem, więc też poczuwam się do tego, że to jest moje święto, bo geologia jest tym, co zaczyna górnictwo w trakcie, prawda, towarzyszy górnictwu i kiedy górnictwa już nie ma, to nadal się liczy, ponieważ to jest na przykład problemy rekultywacyjne, odwadnieniowe i tak dalej, to dalej jest geologia. A więc najlepszego i niech ten górniczy stan żyje nam jak najlepiej. Chciałbym, żeby to byli ludzie, którzy są w stanie dźwignąć polską gospodarkę, bo już tak bywało w przeszłości i to od dawien, od tysięcy lat na terenach polskich, gdzie mamy pierwsze kopalnie, wielkie, ogromne kopalnie, można jak na ówczesne czasy, krzemienia pasiastego na przykład. Ale otóż wróćmy do innych spraw, popatrzmy może, bo rozmawialiśmy o exposé, tutaj pan profesor mówił. Oczywiście Polska jest, tutaj na pytanie jeszcze ojca, Polska jest najbogatszym geologicznie regionem Europy. My najwięcej złóż mamy, 60-krotnie większą koncentrację węgla kamiennego na powierzchni kraju niż pozostała część Unii Europejskiej. No i my ten węgiel importujemy. To jest żenujące. Rozpoczęło się to w zasadzie upadek polskiego górnictwa za rządów niestety AWS. Potem było kontynuowane. Było nawet
AWS-UW.
Tak, ale to pan profesor lepiej pamięta, tak, bo pan profesor był w tym rządzie, aczkolwiek wiem, że pan górnictwa polskiego bronił. Natomiast druga fala upadku, można powiedzieć, to jest w zasadzie rząd obecny, bo chyba ostatnie koncesje, jakie zostały wydane na eksploatacje związane z węglem, to wydawałem w imieniu ministra środowiska, czy obecnego pana profesora Szyszko, wydawałem ja i dla węgla brunatnego, i dla węgla kamiennego. Były sytuacje takie, że zaraz po wybudowaniu kopalni szybu, ten szyb zasypano, a potem były prośby, żeby z czeskiej strony móc kopać polski węgiel. Im się opłacało, drążąc dalej, niż a nam nie. No to jest po prostu żenujące. Ale może wracając do exposé, ja bym chciał potraktować to exposé razem z próbą odpowiedzi na pytania na później przez pana premiera. I można powiedzieć, że wyszło ono... jedna rzecz była rzeczywiście zdecydowanie lepsza niż to, które było 4 lata temu, które ja pamiętam, mianowicie to, że było co najmniej 5 razy krótsze niż 4 lata temu, a poza tym, no cóż, no miejscami rzekł nawet żenujące. Jedyną rzeczą taką bardzo konkretną, którą ja usłyszałem, rzeczywiście konkretną, to obiecał pan premier 300 zł podwyżki dla policjantów. Myślę, że to będzie oczywiście brutto rozłożone na raty, a więc efektywnie pewnie 100 zł, czyli mniej niż inflacja. Ja miałem honor w imieniu klubu parlamentarnego Solidarna Polska mówić do pana premiera. Pana premiera już wtedy niestety nie było. I chcę powiedzieć, że brakowało mi przede wszystkim tego podsumowania rządów. Pracował 4 lata, jak mówił, bardzo ciężko, rzetelnie, prawda? No skoro tak, to powinien się pochwalić dokonaniami. A dymisję złożył pan premier po prostu na piśmie. No to nie jest coś, co zasługiwał Sejm, zasługiwali Polacy, bo powinien premier po prostu wytłumaczyć się z tego, co robił. Nie poruszył najważniejszych problemów Polski, po prostu nie poruszył. No, to było coś, czego ja się nie spodziewam osobiście. Myślałem, że jej będzie próbował jednak powiedzieć, no to nam wyszło, to nam nie wyszło, to próbowaliśmy zrobić, tego się nie udało, a to zrobimy jeszcze w przyszłości, prawda? Takiej sytuacji nie było, czy tak jakby to po prostu nie było tych 4 lat. Nie powiedział o rzeczy, w mojej opinii, najważniejszej, która się zdarzyła w ostatnich latach, którą odziedziczył przecież po poprzednim rządzie, mianowicie odkrycie złóż gazu w Łupkach, popularnie zwanego gazem łupkowym. Gaz, który według szacunków wartość jego przewyższa wartość całego długu oficjalnego Polski wielokrotnie. To jest wartość renty dla każdego Polaka, 40-letniej renty. To jest coś, co może być absolutną dźwignią polskiej gospodarki, ustawić Polskę wśród społeczeństw najbogatszych w Europie, uczynić Polskę wraz z węglem kamiennym oczywiście taką Szwajcarią energetyczną Europy, rozwijać technologie, wspomóc wojsko, edukację, naukę. Na to wszystko można było zrobić i to już można było zrobić nawet teraz w oparciu o koncesje na poszukiwania, ponieważ myśmy opracowali strategię taką, żeby daliśmy kilka koncesji w różnych miejscach, różnym firmom. One oczywiście, jeśli zdobędą tą wiedzę i udokumentują złoże, to oczywiście dostaną koncesję na skrajnie preferencyjnych dla nich warunkach, ale proszę pamiętać, że to były warunki wtedy takie, że nikt nie wiedział, czy ten gaz jest, natomiast myśmy ich poszukiwali intensywnie, udało się znaleźć takich, którzy zechcą zaryzykować, a skoro wiele ryzykują, no to muszą też mieć i coś, co się w ekonomii nazywa nagrodą za ryzyko. Dostali kilkanaście koncesji, czekaliśmy na wyniki, no niestety przygotowaliśmy prawnie, organizacyjnie państwo, komisje, rady, służba geologiczna, nowe prawo geologiczne i górnicze. No niestety to wszystko zostało przez następny rząd, czy Donalda Tuska, po prostu zmarnotrawione. Koncesje zostały wydane na tych samych zachęcających zasadach, jakie były poprzednio zastosowane. No i cóż, no straciliśmy nie tylko, że kontrolę nad tymi koncesjami, nad handlem koncesjami, nawet nie wiemy, kto część koncesji ma, ale też straciliśmy prawdopodobnie, to jest według moich szacunków oczywiście, więc taki z grubych, ja nie jestem ekonomistą, ale mogę oszacować, że prawdopodobnie około 100 miliardów złotych. No 100 miliardów złotych to jest 1/4 tego, co jak nas zadłużył pan premier Tusk. Dzisiaj mamy, nie wiem, 700-800 miliardów długu, a mogło być o 100 miliardów mniej, 400 miliardów prawie zaciągnął długu obecny rząd w ciągu 4 lat. Prawda? Mógł być mniejszy. To mogło być dźwignią dla wojska, to mogło być dźwignią dla nauki, dla rozwoju polskich technologii, dla edukacji. Może i rzeczywiście te dzieci mogłyby pójść do szkoły mając 6 lat, ale gdyby te szkoły do tego przystosować odpowiednio. No więc dużo zrobiono, dużo mówiono na wyrost, dużo opowiadano wcześniej, potem nawet nie chciano z tego się wytłumaczyć i za to mam żal do pana premiera.
No właśnie, na dzisiaj jeszcze przypomnimy, co mamy. Węgiel kamienny, przypomnijmy, na 300 lat prawdopodobnie zasoby.
Gazu, jeśli będziemy tak mało eksploatować, to na pewno dużo więcej.
Jeszcze na dużo więcej.
To po prostu na zawsze, można powiedzieć, prawda?
Nie są wody geotermalne, prawda, też źródło energii, mamy tego przykład w Toruniu, gaz łupkowy, no bardzo wiele naprawdę tu możliwości.
No, oczywiście każdy słyszał o miedzi, srebrze, Polska jest drugim producentem na świecie, jeśli chodzi o srebro. To jest nie tylko, że miedź, ale i srebro. No, oczywiście główny dochód to jednak miedź, ale no, pan premier, wspomniał oczywiście o tym, że będzie chciał opodatkować w jakiś sposób miedź. To był bardzo nieprzemyślany krok według mnie, ponieważ no, to spowodowało perturbacje na rynku. Tak się nie robi. No ale coś chciał powiedzieć konkretnego i niestety strzelił polskiemu górnictwu w kolano. To tak się nie powinno robić.
Czyli jak profesor Indrysek powiedział, było sporo konkretów. Jedni 300 zł, inni zarobili na miedzi, prawda, więc to się zakończyło. Natomiast tu ojciec się spytał o te zasoby. To ja chciałem powiedzieć tu jeszcze jedną rzecz. Mamy wszystko to, czego nie ma cała Europa generalnie. I to jest nasza ogromna siła. I to powinno być naszym motorem rozwoju gospodarczego. I taki program był przygotowany za czasów przed objęciem władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. I wtedy staraliśmy się robić to, aby Ministerstwo Środowiska było podstawowym resortem gospodarczym, który winien dbać o to, żeby racjonalnie wykorzystywać zasoby przyrodnicze, żeby te zasoby przyrodnicze były w rękach Polski, żeby te zasoby przyrodnicze kreowały miejsca pracy, czyli stymulowały rozwój gospodarczy. Tu pan profesor Jędrysek zajmował się tymi podstawowymi rzeczami, a mianowicie zasobami energetycznymi, czyli geologią generalnie całą, ale też właśnie w tym czasie, działając w tym kierunku, żeby ten resort był bardzo silny, żeśmy przejęli Wyższy Urząd Górniczy tutaj do naszego resortu. Równocześnie staraliśmy się również przejąć najważniejszy, niezwykle ważny element, a mianowicie planowanie przestrzenne, które jest bardzo istotne. Ale chcę również powiedzieć, że ten resort i polska gospodarka nie mogłaby istnieć bez sprawnie funkcjonującego banku. I w tym okresie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość działało, Bank Ochrony Środowiska, który miał być wyspecjalizowany do tego, żeby rzeczywiście między innymi zajmować się i handlem emisjami, przygotowany do tego, żeby przejąć ten niezwykle ważny element w życiu gospodarczym właśnie w system bankowy, ale w układzie bankowym, ten bank, jak żeśmy obejmowali władzę, była próba przejęcia przez kapitał obcy, dokładnie przez SEB. Udało nam się wykupić ten bank i ten bank z powrotem został w rękach Polski, miał dalej kreować tą politykę naszego kraju w zakresie właśnie tego zrównoważonego rozwoju. Natomiast co się dzieje w tej chwili, co się dzieje przez 4 lata? I tu z wielkim bólem muszę to powiedzieć, a mianowicie przez 4 lata była prowadzona całkowicie inna polityka. A mianowicie chodziło o to, żeby zdeprecjonować resort środowiska. Żeby ten resort środowiska nie odgrywał ważnej roli, gdyż jak się okazuje, no to bogactwo wielkie trzeba było w jakiś sposób rozmydlić co nieco. Przepraszam za wyrażenie. I proszę sobie wyobrazić, szanowni radiosłuchacze, to było nie do pomyślenia za czasów tych, kiedy rządził PiS, aby na przykład ustawę o ochronie przyrody przygotowywał resort finansów, a ustawę o prawo geologiczne sterował minister gospodarki, prawda? I równocześnie na moje pytanie, dlaczego nie ma tu ministra środowiska, mówiono, że minister jest tu zupełnie niepotrzebny. A więc zupełna deprecjacja resortu, przejęcie kompetencji przez różne resorty, czyli niszczenie resortu środowiska, który powinno być tym fundamentem rozwoju gospodarczego. I w związku z tym, to co pan premier powiedział w tym swoim expose, jest to kontynuacja tego procesu. A mianowicie chodzi o to, żeby to, co w Polsce najwartościowsze, było zarządzane przez wiele podmiotów, a równocześnie wtedy łatwiej to podlega różnym procesom destabilizacji. Chociażby tak się odbyło z lasami, tak miało się odbyć z lasami państwowymi. Ja tylko chcę przypomnieć, że właśnie resort finansów przygotował to, za zgodą oczywiście ministra środowiska, o którym za chwileczkę powiem, aby lasy stały się elementem sektora finansów publicznych, a w związku z tym rozpoczęto proces prywatyzacji. I skoro już tutaj rozpocząłem sprawę lasów, to muszę powiedzieć, że tym resortem do końca zarządzał ktoś, kto jest, nie pochodzi z aparatu partyjnego. Był to tak zwany fachowiec. Teoretycznie jest to dobrze, ale z drugiej strony jest to bardzo źle, dlatego że decyzje polityczne zapadają jednak na gremium politycznym i taki minister, który nie pochodzi z układu politycznego, no nie jest dopuszczany do największych tajemnic i równocześnie nie ma możliwości postawienia ostro spraw związanych z programem poszczególnych partii. Zauważcie Państwo, że ten resort został jak gdyby wyjęty z programów Platformy Obywatelskiej, czy z programu Polskiego Stronnictwa Ludowego, o ile w ogóle takie programy istniały, bo z tego co wiem, to te programy polegały początkowo na krytyce poprzedników, a później na obecnie na tym, że kryzys światowy nam tutaj grozi. I powracając do lasów, te lasy naprawdę uległyby prywatyzacji, gdyby nie udało się społeczeństwu jednak zebrać 1 200 000 podpisów w proteście przeciwko temu, gdyby nie to, że leśnicy jednak przyszli pod Sejm w liczbie kilku tysięcy osób, zaprotestowali zdecydowanie, to by te lasy były już w tej chwileczce na pewno tym elementem, który by został poddany procesowi prywatyzacji. A jest to na pewno duży kawałek majątku narodowego. Ja chcę tylko przypomnieć, że to jest 7 milionów hektarów. 7 milionów hektarów to jest 1/4 terytorium Polski. Należy do każdego z nas, jest własnością Polski. Te 7 milionów hektarów to jest ponad w tej chwili w obecnych cenach ponad 400 miliardów złotych w drewnie nagromadzone w tych polskich lasach. Te 7 milionów hektarów to jest między innymi to, że pod tymi hektarami znajduje się to, czym zajmuje pan profesor Jędrysek, a mianowicie te kopaliny płytkie, czyli piaski i żwiry, niezwykle atrakcyjne z punktu widzenia i bursztyn, niezwykle atrakcyjne z punktu widzenia biznesu prywatnego. Pod tymi hektarami, 7 milionami hektarów, znajdują się również te ogromne, przebogate złoża, chociażby takie jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, złoża geotermalne, gaz łupkowy. I przy odpowiedniej zmianie prawa geologicznego, nad którym tutaj pan profesor pracował, pracowaliśmy w resorcie, to był program Prawa i Sprawiedliwości, zmiana jednego paragrafu, te złoża mogą się również stać własnością właściciela terenu. A więc te lasy starano się jednak, ja bym powiedział, bardziej w cudzysłowie uaktywnić, czyli chodziło o to, żeby przejął je prywatny biznes, a może nie tylko prywatny, ale również i biznes zagraniczny. I o tym również pan premier nie mówił. Także to, co pan premier mówił, to można powiedzieć tak, jak rzeczywiście pan profesor powiedział, to zaletą tego wystąpienia expose, że było krótsze, bo trwało 59 minut, poprzednie trwało ponad 3 godziny. Wtedy była ostra krytyka PiS-u i mówienie, co się zrobi, a teraz mówiono dalej niespecjalnie, co się zrobiło, programu nie ma, natomiast mówiono, że kryzys nam nieomylnie grozi i w związku z tym nie wiadomo, co będzie w przyszłości, oprócz tego, że na pewno będziemy dłużej pracowali.
Jeszcze jakieś dopowiedzenie, pan profesor?
Jeśli jeszcze rozmawiamy o expose, to trudno by, w zasadzie trzeba było mówić o tym, o czym pan premier nie powiedział, a ponieważ to były 4 lata, w mojej opinii, katastrofalne dla polskich rządów, to trzeba było mówić bardzo długo i to oczywiście udokumentować. Na to nie ma tutaj czasu. Natomiast jeszcze powiedziałbym tak, podsumowując, w kategoriach artystycznych było to wystąpienie, na które można było zwrócić uwagę. W kategoriach merytorycznych w zasadzie niewiele można by było o tym dobrego powiedzieć. Pan premier kończył swoje wystąpienie mówiąc, że wierzy w przyszłość Polski, a ja myślę, że Polacy woleliby, żeby pan premier wiedział, a nie wierzył, bo kwestia wiary to jest zupełnie inna sfera, o której zresztą pan premier mówi, że nie będzie padał na kolana i tak dalej, więc to jest jasne. A jeśli już znowu kwestia wiary, to jak my, Polacy, mamy wierzyć posłowie panu premierowi, kiedy on mówi o tym, jaką wartością jest jeszcze Unia Europejska, kiedy na przykład podpisuje, i on oczywiście nie zająknął się na ten temat, jego między innymi głosami jego ludzi z jego partii, europosłów, przegłosowane są jeszcze pogorszenie warunków Polski, jeśli chodzi o politykę klimatyczną Unii Europejskiej, gdzie jeszcze większe zobowiązania są nakładane na Polskę. A jakie są to cele dzisiaj? No to dzisiaj się ciągle mówi, że będziemy dążyć do tych warunków 3x20, więc żeby ograniczyć emisję o 20% i zużycie energii jednocześnie i tak dalej. Natomiast w roku 2020, no jest w Unii Europejskiej, więc ja jedynie co z tego wierzę, to ani w ograniczenia emisji efektywne, ani zwiększenie wydajności, ani w Unii Europejskiej. No wierzę w rok 2020, więc to jest jedyne 20, które ja mogę wierzyć. No tak to mniej więcej dzisiaj bym mógł oceniać.
Skoro już została poruszona sprawa tej pakietu klimatyczno-energetycznego, no to muszę powiedzieć, że rzeczywiście to jest w cudzysłowie ogromny sukces obecnego rządu, albo tego rządu, który był, ale jest kontynuacja tego rządu i tutaj rząd nie może jakby wycofać się od kontynuacji, nie może nikogo krytykować. A mianowicie mówiliśmy tu o ogromnych polskich zasobach energetycznych i ogromnych sukcesach w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. To jest swego rodzaju rekord świata. Polska może być pokazana jako przykład gospodarności i zrównoważonego rozwoju. To pakietem klimatyczno-energetycznym pan premier skutecznie zablokował polskie sukcesy w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Równocześnie zablokował możliwość użytkowania własnych zasobów energetycznych i w związku z tym nie dziwcie się państwo, że w tej chwili zaczynamy importować węgiel, a ten węgiel jest droższy niż węgiel, który byśmy sami wydobywali. I równocześnie pakietem klimatyczno-energetycznym spowodował to, że ceny energii rosną u nas lawinowo. W przyszłym roku wzrosną na pewno co najmniej o 30%. I to nie tylko energii elektrycznej, ale również ciepła. Zwiąże się to również z produkcją stali, papieru, cementu i szkła. To są te elementy, które pan premier jakby wynegocjował. Tutaj pan minister wspomniał o tym, że to decyzją rządu. Okazuje się, że to decyzją pana premiera bezpośrednio, dlatego że rząd oczywiście to uzgadniał. Robił tego rodzaju uzgodnienia, natomiast podpisał to bezpośrednio pan premier, ale równocześnie nie konsultował tego nawet z Sejmem. I później trwania kadencji Sejmu pod koniec żeśmy naprawiali te rzeczy, między innymi zobowiązania pana premiera odnośnie tego, ile Polska ma płacić, bo tyle wynegocjował, zamiast tego, ile Polska powinna zyskiwać. I to jest profesjonalizm tego rządu. Ja może podam jeden przykład, taki typowy, jak pan premier właśnie podpisał pakiet klimatyczno-energetyczny. Było to podczas tego szczytu ziemi zorganizowanego w Polsce, podczas COP14, czyli konferencji stron konwencji klimatycznej w Poznaniu w 2008 roku. Tu mieliśmy wtedy rozliczać państwa wysoko rozwinięte, również państwa starej piętnastki, z ich zobowiązań odnośnie redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Od razu chciałem powiedzieć, że te rozliczenia wypadają niezwykle korzystnie dla nas. Ja już mówiłem o tym, że Polska jest tu rekordzistą, ale rekordzistą in minus jest między innymi Unia Europejska i ona nie wykonała tych rozliczeń zobowiązań. I tu się nam należały pieniądze i to jest rzeczywiście, można powiedzieć, no, ogromny sukces w cudzysłowie obecnego rządu. Zamiast rozliczać i poprosić o pieniądze, pojechał tego samego dnia, kiedy tu się rozgrywały te sprawy podczas COP14 w Polsce, kiedy tu było, powiedzmy, głowy wszystkich państw świata prawie, pojechał do Brukseli i podpisał ten nieszczęsny pakiet klimatyczno-energetyczny. I pierwsza wypowiedź pana premiera była taka, że osiągnął sukces na miarę co najmniej rządu Kazimierza Marcinkiewicza, gdyż Polska dostanie 60 miliardów euro. Po moim dementi tego, dwa tygodnie później ukazała się informacja, że nie 60 miliardów złotych. No jest to drobna różnica. A po następnej korekcie okazało się, że nie dostaniemy, tylko nie musimy tyle zapłacić, prawda? I że w ten sposób naprawiono błędy poprzedników. No muszę powiedzieć, że to jest ten profesjonalizm i tu pan premier bez zająknięcia się, prawdopodobnie nie pamiętając nawet tego, co mówił wcześniej, tłumaczył społeczeństwu, jakie odniósł ogromne sukcesy. Ja wtedy to skomentowałem w ten sposób, że pan premier nawet nie wie, czego nie wie i w związku z tym tego rodzaju sprawy porusza. Ale sprawa jest tutaj niezwykle poważna, dlatego że premier może się nie znać na wielu rzeczach, przecież nie jest omnibusem. Natomiast na pewno miał doradców. Doradców, którzy mu doradzali to. I ci doradcy są. I ci doradcy powinni być również rozliczeni ze swojego doradztwa. I to, gdyż to są sprawy niezwykle, niezwykle istotne. Ale powracając jeszcze raz do pakietu klimatyczno-energetycznego, myślę, że tutaj będziemy dyskutowali na ten temat. W tej chwili trwa dyskusja w Durbanie. Tam Unia Europejska miała wyjść z tą propozycją pakietu klimatyczno-energetycznego. To myślę, że do tych spraw będziemy tutaj powracali podczas dyskusji. Ale sprawa jest naprawdę niezwykle istotna i Prawo i Sprawiedliwość domaga się renegocjacji pakietu klimatyczno-energetycznego, między innymi po to, żeby ratować miejsca pracy na Śląsku, żeby ratować miejsca pracy w energetyce, żeby, myślałem, że w dniu święta górników pan premier dzisiaj powie tak, rzeczywiście przyjąłem do wiadomości, rozpoczynamy renegocjacje, staniemy w interesie naszego kraju, w interesie Polski i będziemy to prezentowali również w Durbanie. To, co do mnie dotarło w Durbanie, czyli w południowej Afryce, na tym szczycie klimatycznym, inaczej patrz energetycznym, albo jeszcze inaczej patrz na szczycie konwencji, najbardziej brutalnej konwencji gospodarczej świata, z tego co wiem, Polska nawet nie będzie prezentowała swojego stanowiska.
Dostaliśmy taką też burę swoistą, prawda?
Dostaliśmy burę od niezależnych organizacji ekologicznych. Dwa czy trzy dni temu Polska otrzymała skamielinę dnia i muszę powiedzieć, że tutaj niesłusznie. A mianowicie to nie Polska powinna otrzymać skamielinę dnia, a tą skamielinę dnia powinni otrzymać ci, co nie dokonali redukcji, a Polska dokonała redukcji. No ale Polska rzeczywiście nie prowadzi żadnej akcji PR-owskiej tam, gdzie odnosi sukcesy rzeczywiste gospodarcze. Tu jakby nie wiem, dlaczego pan premier tego unika, bo być może jest to niepoprawne politycznie z punktu widzenia całej Unii Europejskiej, bo niepoprawne politycznie w Unii Europejskiej jest to, żeby Polskę chwalić i pokazywać jej sukcesy. Poprawne w Unii Europejskiej jest to, żeby w Polakach wyrabiać kompleksy, żeby mówić, że są nic nie warci, że nie mają żadnych zasobów energetycznych, że nie mają żadnej wartości, że są źle ukształtowanie w układzie geopolitycznym. To leży, to jest poprawność
polityczna. No i zmierzanie
polityczna.
Do tego, jak pan i tutaj, poseł proszę, Wojciechowski, przepraszam, powiedział, że właśnie bycie landem, prawda? To ja mówię, że to Poland, czyli...
Dziękuję, że to ojciec wspomniał tutaj o tym, dlatego, że rzeczywiście, może jeszcze skończę z tą skamieliną i tą skamielinę nie powinniśmy my dostawać, tylko powinni dostać kto inny, ale Polska ponosi odpowiedzialność za to, czyli władze, że rzeczywiście tego, żeśmy NGO-som nie uzmysłowili, bo to są ludzie bardzo często dobrym sercu, ale o małej wiedzy. Więc to trzeba było rzeczywiście uzgodnić. Ale proszę ojca, to ojciec poruszył sprawę, która jest bulwersująca w sposób niesamowity. A mianowicie, żeby minister spraw zagranicznych zaczął referować swoją wizję Polski w przyszłości, nie w polskim parlamencie, żeby premier nie mówił o polityce zagranicznej podczas exposé, tylko że minister spraw zagranicznych referował to w Berlinie. I tam w Berlinie w gruncie rzeczy zasugerował albo zgłosił propozycję, aby jednak ograniczyć suwerenność naszego kraju, aby Polska stała się swego rodzaju landem, prawda? No więc myślę, że to jest co najmniej łamanie konstytucji. Już nie mówiąc o tym, że to świadczy, albo może właśnie świadczy o wysokiej, dobrej myśli politycznej obecnego rządu, który mówi, że Polska ma zniknąć z mapy Europy i z mapy świata. I rzeczywiście w ten sposób można powiedzieć, gdzie się spojrzy na to, dlatego że, proszę ojca, są i symptomy. No symptomy są takie, że państwa polskiego tego silnego, sprawnego nie ma. I chociażby sprawa katastrofy smoleńskiej, to już była wielokrotnie poruszana. Przecież żadne państwo suwerennie nie pozwoliłoby sobie na takie rzeczy, jakie się dzieją wokół katastrofy smoleńskiej. Przecież ten samolot i wrak do tej pory tam jest i prawdę powiedziawszy, Polacy nie mają prawa zrobić jeszcze dochodzenia i wizji nieomalże lokalnej. Sprawa powodzi, całkowite, powiedzmy, pokazanie bezwład państwa. ale również i takie, no, już drobne rzeczy, niezwykle ważne z punktu widzenia wydźwięku, ale chociażby jak orzeł z koszulek reprezentacji Polski, jak flaga biało-czerwona z legitymacji poselskich, jak propozycja, albo prawdę powiedziawszy zatwierdzenie już tego, że na dyplomach uczelni nie będzie godła państwowego, czyli ja bym powiedział, no państwa nie ma, to po co jest w gruncie rzeczy, no, rząd? Rząd też już jest niepotrzebny, Sejm też jest niepotrzebny, przecież możemy wziąć wajencję jakichś paru prawników z ościennego państwa i będą nam to prowadzili. Może to będzie nawet i taniej kosztowało. W tym kierunku to idzie. Przepraszam za ten sarkazm, który tutaj jest, ale niestety tak można powiedzieć. Polska jest w niezwykle trudnej sytuacji. Polska w gruncie rzeczy traci swoją państwowość i to jasno powiedział pan minister. I równocześnie pan minister zapowiedział, że będzie, no rząd to zapowiedział, ale jako wtórowanie Unii Europejskiej, że należy zmienić zapisy traktatowe, między innymi traktatu lizbońskiego. Ja bym powiedział, że najwyższy czas, i dziwię się, że do tej pory tego nie robiono, że nie dokonano audytu, czyli oceny traktatu akcesyjnego. Każda mądra gospodyni, gospodarna w domu robi podsumowanie swojej działalności, patrzy ile ma pieniędzy, czy coś zyskała, czy nie, i w jaki sposób prowadzi gospodarstwo domowe. Polska już od 2004 roku jest w Unii Europejskiej i najwyższy czas, aby jednak poinformowano społeczeństwo, jakie są zalety, jakie wady, gdzieśmy ponieśli sukcesy, gdzie ponieśli porażki, bo tylko słyszymy o samych sukcesach, ale tych sukcesów rzeczywiście nie widać. Druga sprawa to jest traktat lizboński. No skandal niesamowity, żebyśmy 1 kwietnia, no w prima aprilis wprawdzie, ale głosowali traktat akcesyjny nie mając tekstu tego. No podstawowy dokument, no niezwykle ważny w historii państwa i równocześnie posłowie nie posiadają tego dokumentu. Traktat, ustawa kompetencyjna i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze raz dziękuję za to, że ojciec tutaj poruszył te pytania. Myślę, że w dyskusji będzie
wiele wrócić. Właśnie wiele tych pytań, wiele tych, no takich, bo tu mówimy o zasobach środowiskowych Polski, ale przy tej okazji, no wszystkie sprawy są tutaj ważne i o tym rozmawiamy. Czy jeszcze słowo pana profesora Mariusza Lejendryska do tego? W Skamielinach jest gaz łupkowy, to też jest taki...
No to prawda, w skałach, ale ja jeszcze bym nawiązał do innej rzeczy, bo obydwa jesteśmy profesorami, naukowcami, więc nie sposób, a ja jestem jeszcze bardzo blisko przemysłu, ponieważ no, geologia, górnictwo to jest jednak, no, powinna przynajmniej przemysł typowo polski, ze względu na to, że jakby nie było, jesteśmy najbogatszym pod względem geologicznym krajem Unii Europejskiej. Otóż ja przypominam sobie słynne exposé pana premiera z 2007 roku, takie zdanie, że Polacy będą wracać z zagranicy, trzeba tworzyć nowe miejsca pracy, tu wszystko będzie się rozwijało. No rzeczywiście dotacje unijne były zostawione, było zostawione potężny wzrost gospodarczy, obniżona była inflacja, obniżony był deficyt budżetowy bardzo mocno, więc pieło się, gospodarka kwitła, można powiedzieć, wszystko szło w świetnym kierunku. No i teraz patrzymy, co się dzieje dzisiaj. No, mamy skrajne marnotrawstwo w tych dotacjach unijnych. Ona często niszczy konkurencję w ten sposób, że ktoś, kto ma, potrafi sobie te dotacje załatwić, jest słaby, no bo słabo mu idzie, ale dotacje załatwi, kupuje jakiś sprzęt wydajny i dzięki temu niszczy tych, którzy są obok w konkurencji, którzy tych dotacji nie dostali, a którzy w sumie byli dotychczas lepsi, bardziej wydajni. No upada nauka, no to jest marnotrawstwo w dotacjach na naukę, jest nieprawdopodobne. Ja takiego nie widziałem dotychczas, jak w tej chwili jest, bo przecież recenzuję granty i widzę, kto dostaje te dotacje. Innowacyjna gospodarka zupełnie upada. No, marnotrawstwo nieprawdopodobne. Przedsiębiorczość upada. Te przepaści rosną, zamiast być zasypywane. Oczywiście w statystyce można pokazać, że tego nie ma i cieszyć się wydatkowanymi pieniędzmi, ale powtarzam, tak wydatkowane źle pieniądze robią więcej złego niż dobrego, ponieważ niszczą sól ziemi, to co Polacy wypracowują. I stan organizacyjny państwa generalnie, ja bym powiedział, jest coraz to gorszy. Przecież widać młodzi ludzie. Pan premier chciał, żeby wracali. Nie dość, że nie wracają, to jeszcze uciekają. Ci i to najbardziej ci przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy, ci najlepsi. Na przykład ja powiem ze swojego podwórka. U mnie obroniło doktorat 10 doktorantów. To były bardzo dobre doktoraty. Piątka wyjechała już na stałe do Australii, Nowej Zelandii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Norwegii. Więc to i tam pracują. Czyli za nasze pieniądze, za pieniądze polskich podatników, ludzie wykształceni, których wykształcenie kosztowało być może 1 000 000 złotych, każdego z nich, już pracują dla konkurencji. No żaden kraj tego nie wytrzyma przecież. A co moi następni, chyba 7 doktorantów mam w drodze i nie wiem naprawdę, co robić, bo może lepiej byłoby w ogóle nie kształcić. Następnie inna jeszcze jest taka sprawa, że proszę zwrócić uwagę na firmy. Polacy w tej chwili w Niemczech są drugą nacją po Niemcach, a więc pierwszą mniejszością narodową, którą zresztą Niemcy nie uznają, która zakłada firmy. No, to jest żenujące. No, Polacy zakładają w Niemczech firmy, a nie w Polsce. Dlaczego? Bo są ciut niższe podatki, łatwiej się to robi. A przecież miało być u nas łatwiej. Więc gdzie jest prawda organizacyjna o państwie? A przecież to jest upadek, również brak ZUS-u, spadek liczebności tych społeczeństwa i spadek oczywiście jego bogactwa, spadek jakości społeczeństwa, bo to są młodzi ludzie, którzy zakładają firmy w Niemczech, w Anglii. Tam polskie firmy powstają, a nie w Polsce. A przecież trzeba pamiętać, że jeśli chodzi o dochód narodowy, to drobna przedsiębiorczość w Polsce jest tak naprawdę głównym źródłem dochodu narodowego.
I rozmawiamy, zapraszamy naszych już słuchaczy do rozmowy, do dyskusji. Zasoby środowiskowe Polski, szansą jej rozwoju. Naszymi gośćmi są pan profesor doktor habilitowany Jan Szyszko, pan profesor doktor habilitowany Mariusz Orion Jędrysek. Również panowie są oczywiście posłami w polskim parlamencie. Tak możemy powiedzieć, że sprawy Polski, niepokoje, które teraz zaobserwujemy, również są płaszczyzną pewnego porozumienia, chociaż panowie nie są w konflikcie, ale reprezentują no, dwa odrębne kluby. To też jest bardzo piękne, prawda? Że potrafimy rozmawiać razem i o Polskę się troszczyć. Ale to na marginesie.
To ja mogę to skomentować. Myślę, że pan profesor również. Po pierwsze, my współpracowali bardzo długo. I współpracowaliśmy jeszcze w Ministerstwie Środowiska.
Tak.
Przecież pan profesor był głównym geologiem kraju i moim zastępcą w Ministerstwie Środowiska. To jest pierwsza rzecz. Z drugiej strony realizowaliśmy razem program, czyli w tym programie uważaliśmy, że rzeczywiście te unikatowe zasoby środowiskowe powinny służyć polskiej gospodarce. Resort powinien być niezwykle silny. W taki sposób prowadziliśmy naszą politykę. Natomiast, szanowni państwo, to zupełnie jest nieistotne, że w tej chwili jesteśmy w dwóch różnych klubach. To jest naprawdę zupełnie jakby nieważna sprawa. Najważniejsze jest to, że jednak państwo jest w potwornym niebezpieczeństwie. Państwo, które jest najbogatsze w Europie z punktu widzenia tych dóbr, które są rzeczywiście najcenniejsze. Państwo, które ma wyśmienite społeczeństwo, jest zmuszane do emigracji młodych ludzi. To, o czym mówił w tej przed chwileczką pan profesor Jędrysek. No przecież to jest nie do pomyślenia, żeby się pozbywać młodych ludzi, po to, żeby budowali dochód gdzie indziej, żeby zabezpieczali renty, emerytury w innych państwach. Oni powinni pracować tutaj w Polsce, a nie gdzie indziej. A więc o ile pan premier myślałby rzeczywiście propaństwowo, to powinien raczej, tak jak już mówiłem poprzednio, skracać wiek emerytalny i nas zmusić do tego, żebyśmy sobie siedzieli już w domu, a młodzi ludzie za wszelką cenę powinni pracować. A więc nie stary na młodego bezrobotnego, gdyż w ten sposób się go zmusza do emigracji i do tego, żeby jednak zakładał rodziny poza krajem, a odwrotnie, młody na starego, bo ten młody jednak jest bardziej sprawny chociażby w kopaniu dołów. To ja mam kopać doły, a młody ma w tym czasie być bezrobotnym. No jest to jakieś troszeczkę niepomyślenie. Przepraszam za ten sarkazm, ale rzeczywiście czekamy na pytania.
Tak. Mamy już telefony, jeszcze przypomnę dla porządku. 655-23-55, 655-23-56, 655-23-33 dla zagranicy i drugi też dla zagranicy 655-23-66, kierunkowy do Torunia 56, do Polski 48.
I rozmawiamy z naszymi gośćmi oczywiście, którzy są tu w naszym studio. Pan profesor Jan Szyszko, pan profesor Mariusz Orion Jędrysek. Mamy telefon, bardzo prosimy. Tak, proszę bardzo, kto i skąd telefonuje?
Szczęść Boże, mówi Mirosław z Kanady.
Szczęść Boże, panie Mirosławie, bardzo prosimy.
Ja chciałbym tylko parę rzeczy nadmienić. To znaczy tak, poproszę nie obrażać Janosika, bo on zabierał bogatym, a dawał biednym. A tu mamy anty-Janosika, który zabiera biednym, a dobrze życzy i daje bogatym. A po drugie, proszę sobie przypomnieć, że dla pana premiera polskość to jest nienormalność, czyli jego ojczyzną są Niemcy i to nie Niemcy uczciwe, które, bo każdy człowiek uczciwy nie kradnie ani swojego, ani obcego człowieka, bo wtedy jest uczciwym chrześcijaninem. Natomiast człowiek, który pochodzi z tradycji postfaszystowskiej, od 1000 lat przecież Niemcy starały się okradać inne narodowości. I według mnie ten człowiek po prostu, dla niego nie ma ojczyzny, tak jak Polska, nie ma patriotyzmu, on patriotyzm nazywa faszyzmem, a faszyzm niemiecki, który przecież papież Benedykt XVI określił, że zorganizowana banda kryminalistów
Ja jednak panie Mirosławie, chcę tutaj zaingerować, że jednak mówi pan na swoją odpowiedzialność, no bo tutaj dowodów nie mamy takich konkretnych historycznych na te słowa, które pan powiedział. To jednak jest na pana odpowiedzialność. Dobrze, żebyśmy też mieli świadomość, że jesteśmy słuchani i w Polsce, i za granicą. I jako też rzetelna rozgłośnia, no musimy mówić i dopuszczać pewne pojęcia, które są udokumentowane. A co do tej pory jeszcze nie znalazłem jednak takiego dokumentu na te słowa, które pan Mirosław mówi, chociaż w jego głosie jest wielka troska o Polskę, ale bardzo prosiłbym może jednak temat do naszego tak tematu konkretnego, a więc nasze zasoby środowiskowe, szansą rozwoju Polski, naszej ojczyzny, a więc co się robi, co można zrobić, żeby to było uczynione. Nie wiem, czy pan się rozumie z nami, panie Mirosławie? Ma pan jeszcze
tak,
jakieś...
ja bardzo rozumiem.
No to prosimy do tematu, dobrze?
Przyłączyć do głosu pani Ewy, która brała udział w powstaniu warszawskim i parę tygodni temu dzwoniła i określiła to, co jest, ta od kilkudziesięciu lat jest masowany atak na Polskę, a szczególnie Polskę chrześcijańską i te zasoby naturalne, wiadomo, że Polska ma, znaczy one były ukrywane, teraz dopiero od panów specjalistów to coraz bardziej wychodzi na jaw, ale to jest ukrywane po to, żeby Polacy nie wiedzieli, jak są silni, jak mocni i jak mogą potęgę silną być w Europie, być, można powiedzieć, Emiratem Arabskim i rządzić Europą, ale przez przymierzone siły masoneckie, które od wielu lat zaplanowały zniszczenie Polski do poniżej 15 milionów ludności, po to są rozkradane i warsztaty przemysłowe, i mineralne bogactwa i tak dalej. I to przez obce sąsiednie państwa, ale także nadzorowane odgórnie.
Panie Mirosławie, dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy serdecznie. Tu pan się wypowiedział, jak każdy z naszych słuchaczy miał do tego pełne prawo. To może drugi telefon jeszcze tak do pary, żebyśmy odpowiadali. Bardzo prosimy, kto się do nas zatelefonował i skąd?
Mówi Marian z Berlina.
Cześć Boże, witam panie Marianie, bardzo prosimy.
Mam 50 lat. Wczoraj, właściwie dzisiaj nad ranem wróciliśmy z grupą z Torunia, z Radia Maria z Berlina, razem ze Słubicami. Jestem przedsiębiorcą w Niemczech, leśnikiem też. Pracowałem w Lasach Państwowych 11 lat w Polsce. W górach, na nizinach, w Biurze Rządzenia Lasu. Od 1995 roku przyjechałem do Niemiec, a od 2003 mam działalność gospodarczą w Niemczech. Pracowałem też troszeczkę w Polsce, jakiś czas w 2007 roku. Tak, zanim tutaj pytanie takie zadam do
gości w studiu, tak.
Halo?
Tak, panie Marianie, słuchamy, tylko gdyby pan może słuchawkę miał bliżej ust, bo nie wiem, czy pan mówi przez komputer, czy przez telefon.
Nie, ja mówię przez telefon. Lepiej teraz?
Tak, teraz lepiej, bo tak troszkę głos nam ucieka. Słuchamy pana.
To znaczy tak, tylko taka refleksja krótka, jeżeli chodzi o Toruń. Właśnie, co takiego mnie tylko zasmuciło, że przeciętna wieku, którzy przyjechali właśnie tutaj słuchaczy Radia Maryja, to byli ludzie tak po 40 grubo i wzwyż, a nie było rodzin z młodzieżą, z dziećmi. To tak świadczy troszeczkę o naszej Polsce, o naszym narodzie, o duchu, o tym, jakim jesteśmy katolikami, bo to jest po prostu wymowne. No, wątpię, żeby wszystka młodzież, to prawda, to nie był zjazd młodzieży, ale Radio Maryja, a tutaj nie ma barier wiekowych.
Panie Marianie, ale to już panu odpowie za chwilę, tylko może bym chciał do tematu, żeby naszych gości, bo trudno, żebyśmy teraz omawiali temat pielgrzymki, prawda, czy rocznicy radiowej, skoro mamy takich specjalistów. Czy ma pan tutaj konkretne pytanie?
To znaczy, moje zapytanie, bo ja tak słucham fragmentarycznie, w telewizji trwam i słyszę się często i bardzo dużo na temat, ile zasobów mamy, jak jesteśmy bogaci, ale to są tylko właśnie tylko słowa. A dlaczego nawiązałem do tej Częstochowej? Bo przepraszam, do Torunia, bo myślę, że mniej polityki, a więcej ewangelizacji, bo zaczynajmy nie od politykowania, ale zaczynajmy od wiary, od tego, jakim będziemy mieli naród. Jeżeli będzie zdrowe społeczeństwo i to będą zdrowi politycy, a do pana ministra tutaj zapytał, czy w tej sytuacji, że tak powiem, geopolitycznej, drugi raz PO dzierży władzę i dalej konsekwencją dzierżenia tej władzy jest to, że masowo Polacy wyjeżdżają za granicę i tak jak na moim przykładzie zakładają firmy za granicą, a nie w Polsce. Czy pan minister widzi właśnie tutaj konkretne jakieś rozwiązanie? Czy naszemu społeczeństwu temu i za granicą, i w Polsce by potrafił, nie powiem, że jakiś złoty środek, ale w jaki sposób on widzi, żeby można było odmienić los Polski. Tak,
rozumiemy pytanie. Dziękuję, panie Marianie. Pozdrawiamy, szczęść Boże. Ja tylko może odpowiem panu w jednym zdaniu na temat tego, pan mówi o wieku. Ja myślę, że tutaj pięknym przykładem jest pielgrzymka nasza na Jasną Górę w lipcu, kiedy możemy właśnie widzieć przekrój społeczeństwa. Mamy pielgrzymkę dzieci i młodzieży, a tak się dzieje, że ta nasza rocznica wypada w grudniu, więc to jest taki czas dosyć trudny, jeśli chodzi o pogodę, więc na pewno rodzice nie decydują się brać swoich małych pociech dzieci tak bardzo na tego typu spotkania, bo wiemy, że to jest pewien trud i podziwiamy naszych słuchaczy, bo i czasem trzeba dojechać i w ścisku, i w pewnym chłodzie, i różna pogoda jest, więc to trzeba wziąć pod uwagę, że to nie są takie warunki plenerowe, prawda, dla dzieci. A młodzież, no cóż, no popatrzmy wokół siebie. Jako mamy młodzież, najlepiej popatrzmy sobie na swoje rodziny, prawda, na młodych ludzi w naszych rodzinach. Co im się proponuje, jak odpowiadają na współczesny świat, też co mają w głowach, że tak powiem ogólnie. No to jest tutaj przekrój średnia, tak powiem, jednak krajowa, jak to się kiedyś określało, więc tylko zachęta do pracy, do tego, żeby młodym ludziom nie tylko mówić, bo mówienie jest tutaj najmniej przekonywujące, tylko raczej pokazywać wzorce, pokazywać kogoś z rodziny też, kto jest godny naśladowania, podawać dobrą literaturę i tak dalej. Ale tu już na marginesie oddajemy głos. Pan minister Jan Szyszko i pan profesor Mariusz Orion Jędrysek. Właśnie.
Ja rozumiem, że o przedsiębiorczości było wspomniane. No, ja, i o kwestię wiary. No, sam premier powołał się na wiarę. I więc no tutaj dlaczego tego i nie komentować dzisiaj, ale ja powiedziałem, że premier przede wszystkim powinien wiedzieć, także premier o nadziei, a ja bym wolał, żeby była pewność, no to jest dlatego zachęcałem pana premiera, no żeby tą kadencję, którą w tej chwili ma przed sobą, żeby zabrał się za nadrabianie zaległości na to, co zostało popsute. Właśnie między innymi dlatego, że było w czambu uniszczone to, co poprzednicy zrobili. Tak nie powinno nigdy być. Oczywiście można nieco modyfikować, ale jeśli się będzie zaczynało od niszczenia, to wtedy po prostu nie ma szans szybko czegoś na gruzach wybudować, bo pewne kierunki są po prostu nieuniknione. Można zrobić albo tak, albo wcale. Więc trzeba by jednak, ja namawiał do wspólnego jakiegoś naprawiania błędów. Jeżeli będą to sprawy związane z kierunkiem poprawnym w interesie narodowym Polaków, to z pewnością cały Sejm będzie w stanie, czy niemal cały Sejm w stanie go poprzeć i będzie chciał to zrobić. Tak jak mówiłem, mówił o nadziei, a ja chciałbym, żeby był pewny pan premier i żeby słuchał społeczeństwa, słuchał parlamentarzystów, także opozycji. A tak, żeby szło to zgodnie z interesem narodowym. Jeśli ktoś mówi, że to są za duże słowa, no to ja powiem, no to jeśli nie mają tego powiedzieć posłowie, jeśli nie mają tego powiedzieć w Sejmie, no to gdzie i do kogo?
Tutaj w pana słowach wyczułem troszeczkę taki niepokoju i troszeczkę takiego, powiedzmy, jak nawet i krytyki pod naszym adresem. I tu całkowicie się, znaczy, no nie zgadzam się z panem, że mówimy tylko, że mamy, a nie mierzymy. Wręcz te zasoby nasze są dokładnie znane, dokładnie pomierzone i znają je nie tylko Polacy, ale również zna je zagranica. I to z tego powodu, między innymi, no stara się działać bardzo często ponad podziałami po to, żeby te zasoby przyblokować. Ja chcę panu powiedzieć, tutaj zresztą pan profesor Jędrysek na ten temat powie, ale dokładnie wiemy, ile mamy węgla kamiennego, węgla brunatnego, jakie są zasoby geotermalne, w których miejscach są. Wiemy, jak dominujemy w układzie Europy. Wiemy, ile mamy lasów. Wiemy, jak wspaniałe lasy. Wiemy, ile drewna jest, też 400 miliardów złotych na pniu i tak dalej, i tak dalej. Ale równocześnie pan pytał, w jaki sposób no, zabezpieczyć jednak miejsca pracy, żebyście panowie nie wyjeżdżali, a nad tym bardzo mocno boleje. Wie pan, największe bezrobocie jest jednak wśród ludzi młodych, w tym roku 18-30 lat, to jest pierwsza rzecz, prawda? A jeszcze szczególnie bardzo duże w terenach wiejskich. I tutaj no, ten podwyższenie wieku emerytalnego przy tym ogromnym bezrobociu no, zmusza jednak tych młodych ludzi do tego, żeby emigrowali. I to jest bardzo niebezpieczne dla państwa. Więc w związku z tym raczej państwo powinno myśleć o tym, żeby skrócić ewentualnie wiek emerytalny, nawet obniżyć w pewnym sensie emerytury, ale skoro nam chodzi o bezpieczeństwo państwa i o państwo, no to pewnie społeczeństwo by mogło nawet to w pewnym sensie zrozumieć. Natomiast mamy sobie propozycję. Niech pan zauważy, polska wieś. My w traktacie akcesyjnym wynegocjowaliśmy układ kwotowy, czyli nam nie można produkować więcej niż do pewnych kwot mleka, cukru i tak dalej, prawda? I równocześnie wprowadza nam się co? I siłą nas się zmusza do tego, i rząd robi genetycznie modyfikowane organizmy. Po co? Żeby produkować więcej. Czyli w takim razie, żeby wprodukować więcej na mniejszym areale i żeby mniej ludzi w tym układzie pracowało. Przy ogromnym zapotrzebowaniu na żywność, która jest produkowana w takich warunkach, no powiedzmy, bardziej naturalnych, którą określamy jako żywność ekologiczną, która osiąga duże ceny. W związku z tym kwotowo możemy tyle samo produkować, kwotowo, ale o wyższej jakości i o znacznie wyższych cenach na eksport. Wtedy ma więcej ludzi miejsc pracy. Następna sprawa to jest sprawa lasów i tego całego szumu odnośnie dwutlenku węgla. I w tym kierunku, zarówno jak i w GMO, jak i w tym kierunku Prawo i Sprawiedliwość szło, robiło odpowiednie ustawy. A mianowicie w tej chwili tona dwutlenku węgla kosztuje. Jest wewnętrzny handel emisjami. Jak pan wszedł dzisiaj na stronę internetową www.carbonpoint, pan by zobaczył, ile kosztuje jedna tona emisji dwutlenku węgla. Są przydziały, tym się handluje. W związku z tym chyba no, bez sensu jest działalność tego rodzaju, aby wychwytywać dwutlenek węgla i go wpychać w pokłady geologiczne przy cenie dochodzącej do 100 euro za jedną tonę, podczas gdy to samo można zrobić, sadząc, regenerując lasy i wtedy można sprzedawać to po tej cenie, która w tej chwilce jest. Rana, jeden hektar lasu jest w stanie pochłonąć około 15-16 ton dwutlenku węgla. Przy cenie, która będzie w przyszłym roku minimum 20 euro, to jest 320 do 350 euro za jeden hektar. To jest naprawdę dobry element wspomagający ludność wiejską i równocześnie tworzy się miejsca pracy. A mianowicie ten człowiek zaczyna hodować lasy, regenerować te lasy, regenerować gleby po to, żeby pochłaniać dwutlenek węgla, żeby spełniać, żeby powiedzmy, no, dostawać za to również i pieniądze. Są to autentyczne miejsca pracy idące w kierunku no, wychwytywania dwutlenku węgla. Równocześnie produkujemy odnawialne źródła energii, niech pan zauważy. Produkujemy również bezemisyjny surowiec, taki jak drewno. A więc w związku z tym zamiast cement, który kosztuje dużo emisji, jest można produkować to i tworzymy miejsca pracy. Podobnie mamy sprawę z przerobem polskiego węgla. Przez polskie technologie, przerób polskiego węgla, czyste technologie spalania, to jest nic innego jak miejsca pracy. To samo ma pan, jeżeli chodzi o przetwórstwo, między innymi również i przetwórstwo owocowe. A więc te zasoby przyrodnicze, które są, powinny stymulować miejsca pracy i są ku temu szanse, a nie odwrotnie, aby rząd zamykał, blokował własne zasoby energetyczne, wprowadzał GMO, wprowadzał intensywną gospodarkę tylko i wyłącznie po to, żeby zwiększać bezrobocie i zmuszać was młodych do emigracji poza kraj.
Odbyłem telefon już od pana Wojciecha, chyba młodego człowieka z Siedlec.
Króciutko tylko.
Ale może pan Wojciech, pan sobie zapisze myśl, żeby, bo nie chcę tak trzymać naszego słuchacza, żeby nie płacił za dużo za telefon. Bardzo prosimy, panie Wojciechu, słuchamy pana.
Niech będzie pochwalony Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca, witam szanownych profesorów. Jestem jeszcze pod wrażeniem naszej pięknej uroczystości dwudziestolecia.
No właśnie, a jest pan młodym człowiekiem?
No nie, może takim młody duchem jestem. 60 lat skończyłem.
A, to po głosie dosyć.
Ale mam pięcioro wnucząt, także się już troska moja jest taka na przyszłość. No, o Polskę i dla tych moich wnucząt już, żeby one miały tą w Polsce normalnej żyły. Trzeba coś zrobić, szanowni panowie profesorowie. Wspaniałe rzeczy mówimy, wszystko zgadza się. Wiedza wasza jest niesamowita. Odczuwa się klimat panów profesorów tego patriotyzmu i tego chrześcijańskiego z kulturą łacińską związanego po prostu ducha. Wszystko wspaniale. Tylko my musimy zwrócić uwagę, jakoś coś wymyślić, coś to szczególnie po prostu wykorzystać, jak ten młody elektorat, który nie poszedł, w ogóle ten elektorat, który nie poszedł do wyborów, jak ten elektorat, ten zasób energetyczny wykorzystać, żeby ci ludzie jakoś ich z tej frustracji politycznej wyrwać i żeby oni poszli do wyborów, bo to jest ten elektorat sfrustrowany, taki myślę poszkodowany i zawiedziony. Jak ich zachęcić, żeby oni poszli i żebyśmy wygrali, żeby właśnie ten elektorat poszedł i zdecydowanie, czy na Prawo i Sprawiedliwość, czy no pan Ziobro, no tak miałbym no takie dwuznaczne zdanie na temat...
Tak, ale panie Wojciechu, raczej idziemy do tematu naszego, bo on jest ważny dzisiaj. O wyborach to jeszcze porozmawiamy, bo na razie z tego co wiem, nie
ale
szykują nam się...
Ale to jest przyszłościowa sprawa.
Ale trzeba się przygotować ciągle, no właśnie.
Nie zniechęcili, poszli do wyborów, żeby poszli na to Prawo i Sprawiedliwość i o ile tam, nie wiem, się, ja bym był za tym, żeby się pan jednak Ziobro dogadał z panem Kaczyńskim i nie przestali tworzyć tą następną partię, bo następna partia to są dodatkowe koszty, tworzenie biur, robienie po prostu dodatkowych kosztów w jednym kierunku niepotrzebnie może te jednak te dwie
panie
partie.
Panie Wojciechu, dziękujemy za radę, myślę, że politycy posłuchają też.
No dobrze.
Wszystkiego dobrego w takim razie, dziękujemy.
Panem Bogiem pozdrawiam wszystkich, a jeszcze takie ku pochrzepieniu serc, to spotkałem młode małżeństwo, przyjechało z 13-letnią miesięcznym synkiem, których pozdrawiam z Wrocławia przyjechali i sobie piękną atmosferę tam żeśmy z tyłu w kościele sobie przebywali, bo był taki tłok, żeśmy tam...
Było pięknie.
Także byli i młodzi.
Dziękuję bardzo.
Z nastoletnim synkiem, których pozdrawiam z Wrocławia małżeństwo.
Pozdrawiam. Pan poseł Jędrysek jest też z Wrocławia, więc zaraz odpowie. Nie dlatego, że z Wrocławia, ale że wcześniej chciał jakąś myśl przekazać. Więc prosimy bardzo. Dziękuję panie Wojciechu.
Jeszcze chciałem uzupełnić tą myśl do poprzedniej wypowiedzi, a mianowicie chcę powiedzieć, że ten cały odpływ przedsiębiorczości, młodych przedsiębiorców, ten wzrost, dramatyczny wzrost powstawania polskich firm w Anglii i w Niemczech, mówię no jeszcze raz, to jest bardzo ważne. Polacy są drugimi po Niemcach, jeśli chodzi o liczbę zakładanych firm w Niemczech. Nie w Polsce. To jest po prostu. I to się stało za czasów pana premiera Tuska. Ja bym powiedział tak, że ja bym chciał życzyć i myślę, że Polacy tak, wszyscy obywatele polscy życzą panu premierowi Tuskowi sukcesu w tym rządzeniu Polską. Zresztą nie mamy wyjścia, no chcemy po prostu dla Polski dobrze, ale chciałbym, żeby ten sukces był mierzony sukcesem Polaków w Polsce i tych Polaków również, którzy wyjechali za granicę szczególnie tych, których zmusiła do emigracji ta właśnie polska rzeczywistość, którą wykreował pan premier Tusk. To jest zasadnicza sprawa, o której dzisiaj trzeba powiedzieć. I dźwignią do tego może być polskie zasoby geologiczne i górnictwo, które je będzie wykorzystywało. Na to trzeba dziś postawić, na polskie technologie, na polską wiedzę, wykorzystują polskie zasoby, bo mamy z czego korzystać i nie pozwólmy sobie tego zabrać poprzez jakieś uwikłania polityczne czy geopolityczne, nie mające związku merytorycznego z rzeczywistością, co się w Unii Europejskiej w tej chwili dzieje.
Dziękujemy. Pan minister Szyszko.
Dziękuję bardzo panu za to pytanie. Rzeczywiście ono jest ważne, a mianowicie jak w gruncie rzeczy nie zmusić do wyborów, ale jak informować społeczeństwa. Jak poinformujemy odpowiednio społeczeństwo, to wtedy będzie lepiej i z wyborami będziemy bardziej bronili własnych interesów kraju. A mianowicie informować. Tylko wie pan, żeby informować to społeczeństwo, trzeba mieć odpowiednie środki społecznego przekazu. I tutaj wielkie słowa uznania Radio Maryja, Telewizji Trwam, naszemu dziennikowi, gdyż tylko dzięki tym środkom społecznego przekazu możemy mówić, jakie ogromne zasoby te energetyczne, zasoby naturalne posiadamy. Gdyby nie ten ośrodek, to byście państwo nawet o tym nie wiedzieli. Gdyby nie ten ośrodek i ta dobra organizacja, za co serdecznie dziękuję, nie zebralibyśmy 1 200 000 podpisów i nie obroni polskich lasów. Już w tej chwili, szanowny panie, prawdopodobnie te lasy ulegały procesowi prywatyzacji i nie służyły każdemu z nas. A więc trzeba organizować i informować społeczeństwo. To jest podstawowy element. O ile dobrze zorganizujemy i dobrze poinformujemy społeczeństwo, to mamy szansę, że to społeczeństwo, które jest naprawdę dobre i naprawdę patriotyczne. I ci młodzi ludzie, ja mam kontakt, pan profesor Jędrysek również, z młodymi studentami, są naprawdę dobrzy, naprawdę o dobrym takim zaangażowaniu patriotycznym. Naprawdę chcą, ale bardzo często nie wiedzą, nie są dobrze informowani i w związku z tym ta informacja społeczeństwa powinna być na jak najwyższym poziomie, trzeba się organizować. W tej chwili jest dużo zagrożeń i to bardzo mocnych, między innymi są zagrożone nasze zasoby, między innymi energetyczne. I nic innego nie robimy, jak właśnie informujemy społeczeństwo, że tracimy swoje wielkie szanse, swoje wielkie osiągnięcia, bardzo często sprzedajemy za bezcen i to się dzieje między innymi w ramach tak zwanego pakietu klimatyczno-energetycznego i równocześnie uzależniamy się od dostaw zewnętrznych, kto inny zaczyna sterować polską gospodarką. A jak kto inny zaczyna sterować polską gospodarką, nie polski kapitał, nie Polacy, no to wtedy ten kapitał reprezentuje swoje własne interesy i na pewno nie będzie interesowało to, żeby działać przeciwko sobie. Czyli o ile jest kapitał niemiecki, no to będzie starał się reprezentować siłą rzeczy interesy niemieckie. To jest, ja to rozumiem, to jest swego rodzaju patriotyzm. No, Francja będzie starała się za wszelką cenę wpychać komuś obce technologie po to, żeby ratować miejsca pracy u siebie i o tym informuje społeczeństwo. W Polsce powinno być to samo. Niestety obecny rząd nie przywiązuje wagi do tego, albo inaczej, przywiązuje wagę do propagandy, do PR-u, do mówienia o wielkich sukcesach bez konkretów i równocześnie pomija za wszelką cenę to, co jest niezwykle ważne dla państwa polskiego. Informacja i organizacja. Tak jak robi to Radio Maryja, tak jak robi to Telewizja Trwam i nasz dziennik.
Dziękujemy panu. Tak, panie ministrze.
Chciałem uzupełnić, oczywiście rzecz jasna, o tych wszystkich rzeczach, które my tutaj mówimy, nie sposób powiedzieć w telewizjach publicznych czy tych prywatnych, różnych, ja bym je nazwał przyrządowych, prawda? Takich. Ja mogę podać swój przykład. Jeżeli ja występowałem, tak się zdarzyło, w programie Warto Rozmawiać Pospieszalskiego o geotermii, między innymi geotermii toruńskiej tam była mowa, gdzie udokumentowane zostało, że są perspektywy, bo przecież w mediach głównych, tych przyrządowych mówiono, że to wszystko źle i tak dalej, zabrano dotację, która była legalnie przyznana i absolutnie zgodna z polityką ekologiczną państwa, więc jak zabrano, to złamano w zasadzie zasady tej polityki ekologicznej państwa. No i Jeżeli ja o tym mówiłem, to bardzo szybko w internecie, wszystkie te programy są pokazywane potem w internecie, można sobie je odczytać, to ten program był zablokowany i trzeba było opłatę jakąś techniczną wprowadzić. Więc widać było, że o tym nie można mówić. Po raz drugi, kiedy wystąpiłem z dość mocnymi tezami dotyczącymi gazu w Łupkach, no to w ogóle program zlikwidowano. Więc warto rozmawiać, już nie ma, prawda? No 2 tygodnie później już nie funkcjonował. Pewnie z biegiem okoliczności, a może i nie. No w każdym bądź razie, jak widać, nie można mówić w mediach przyrządowych, a skoro nie można tam, to trzeba mówić w mediach katolickich. No i za to oczywiście te media są bardzo mocno, no powiedzmy, krzywdzone.
Mamy telefon i w ogóle wszystkie telefony, wszystkie linie są zajęte, więc widzę, że dużo naszych słuchaczy chce się dotelefonować. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Halo?
Tak, proszę bardzo.
Ewa z Niemiec.
Witamy panią Ewę.
Mam dwa pytania.
Bardzo prosimy, pani Ewo.
Tak, ja pierwsze chcę z najwyższym szacunkiem dla oczywiście Ojca, Szczęść Boże i pana profesora Szyszki, który jest w ogóle moim idolem, i dla profesora Oriona. Jedno, bo jestem, mimo że ledwo chodzę, ale pochodzę z generacji, która nieuleczalnie jest chora na Polskę, jak mówi Roziorański, i nieuleczalnie, bo nawet próbowałam się wyleczyć, się nie udało. I pytam się, co można pomóc. Swego czasu bardzo dużo działałam w związku z tym akcją, chodzi o lasy dla pana profesora. Muszę powiedzieć, że zresztą znam inne polonie też. Polonia niemiecka jest wyjątkowo trudna. Udało mi się to ją załatwić i zebrać. Ale na przykład spotykałam się z tak, już tak, oczywiście słusznie, ale boję się, czy boimy się, że przez to możemy Kaczyńskiemu pomóc, żeby to podpisujemy. Jeżeli przy takim podejściu, to rzeczywiście jest katastrofa. Już nie mówiąc, że to pokolenie, które tu wyjeżdża. Co można zrobić, w jaki sposób się można złączyć, bo mimo, że ledwo chodzę, już wiele rzeczy przy pomocy komputera, telefonów, faksów i kontaktów osobistych różnych udało mi się załatwić dla kraju przez te wszystkie lata. Druga rzecz, takie mam paradoksalne, proszę się nie wyłączać i wybaczyć to powiedzenie. Przed chyba 2 laty czytałam taki artykuł, niestety nie mam go mówiony, że właściwie polscy przyjaciele z lewej, z prawej Polski, a zresztą nie tylko ci inni, chodzi po prostu o finansowych rekinów, bardzo Polskę kochają, ale najchętniej pustą. Żeby Polacy się jak Izraelici rozeszli po świecie, żeby mogli się do tych skarbów
dostać, tak.
Które coraz więcej się odgrywają. Tak jak zastanawiałam się, nie jestem na tyle zorientowana w historii Afryki, że nie są się diamenty i złoto nieszczęściem dla Afryki. Ale to jest taka gorzka refleksja, która przychodzi mi w chwilach depresji. Wracając do dnia wczorajszego, no roniłam łezki tutaj przy telewizorze, że nie mogę być w Toruniu, ale ponieważ jestem mimo wieku i mimo chorób osobą czynną i całe życie różne rzeczy załatwiałam pod hasłem, które kiedyś, jak chciałam książkę wydać, zresztą za niemieckie pieniądze w Polsce, usłyszałam już pewnego profesora, że to się nie da. I to jest to straszne, które mnie doprowadza do szału, szczerze mówiąc, całe życie, że ludzie zaczynają w Polsce, właśnie ciekawe w Polsce, póki jeszcze są. Ja nie mówię o takich ludziach, panowie profesorowie, czy ojciec i nie Radio Maryja, że pierwsze szukają trudności, żeby znaleźć wykręt, żeby czegoś nie robić. I wtedy rozmawiałam z takim profesorem, który już potem mi bardzo pomógł i powiedziałam mu, panie profesorze, nie można tak zaczynać, trzeba zacząć próbować. I ostatecznie całe życie załatwiam sprawy nie do załatwienia, bo to jest nie do załatwienia, pani doktor, i to, i tamto. I nie do załatwienia, załatwiam sprawy nie do załatwienia, a mimo to wiele z nich udało mi się załatwić. Teraz on nagle zmienił kierunek i mówi, proszę pani, to znaczy pani pracuje i powinniśmy pracować według zasady, sprawy do załatwienia załatwia się w kolejności, sprawy nie do załatwienia załatwiać należy natychmiast. I to było, dalej się stało moją taką dewizą. Więc po prostu pytam się, bo czasem mam takie wrażenie, jak słucham, zresztą słucham czasem i po godzinie 12, radia wypowiedzi ludzi, powiem najbardziej aktywne są wypowiedzi, moim zdaniem, z Polonii amerykańskiej i kanadyjskiej. To ludzie po prostu szukają wykrętu, że się nie da, że tak źle, trzeba coś robić, zakasać rękawy i przynajmniej próbować. To jest moje hasło.
Tak,
to możemy wam pomóc z zagranicy.
Dziękujemy.
proszę nam powiedzieć, to będziemy działać.
Panie Ewo,
kropla drąży skałę.
Myślę, że Polacy chcą działać, tylko też potrzebują dobrych przywódców do działania i to też jest bardzo ważne.
O to chodzi. Ksiądz Isakowicz Zaleski napisał w jednej z gazet polskich ostatnich, którą właśnie abonuję na dziennik czytam w komputerze, że sternika, brakuje nam sternika.
Właśnie, trzeba nam dobrych sterników. Dziękuję bardzo pani Ewo, pozdrawiamy serdecznie z panem
proszę
Bogiem.
Proszę mi odpowiedzieć, bo
już
naprawdę...
Już odpowiadają goście.
Bezczynność. Boję się, że my Polskę przegadamy. Tak jak Bukowski napisał przed paru miesiącami, obudzicie się pewnego dnia bez Polski.
Więc kończymy, żeby nie przegadać, bo damy innym szansę. Dziękuję bardzo.
Właśnie, szczęść Boże, pani
Ewo. Pozdrawiamy, ale rozmawiać też trzeba. Na tym polega też Radio Maryja, że rozmawiamy ze słuchaczami. Mamy kolejny telefon. Proszę bardzo, słuchamy.
Niech będzie posłanie Jezus Maria Zawsze-Dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam bardzo serdecznie.
Tam i to
pozdrawiam dobra. Serdecznie i ojca Tadeusz Rydzy, gości pozdrawiam i ojca i dziękujemy za posługę panów profesorów, a teraz no ministrów i kiedyś i teraz jeszcze parlamentarzystów. Otóż tak mi się wydaje, jak tylko bym to powiedział do tego, co pan profesor Jędrysek powiedział, że te nasze geotermie przyznane były dotacje zgodne z prawem, zgodnie z polityką, tą, prawda, jak tam, ochrony środowiska, czy jak to nazwać. W każdym razie, czy jak to się nazywa dokładnie, to panowie lepiej nie pokażą.
Polityka ekologiczna państwa.
Polityka ekologiczna państwa, to było wszystko zgodne.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
Tak, ale właśnie...
I zobowiązania względem Unii Europejskiej.
I tak, i to był pierwszy przypadek taki w Polsce, żeby do tego nie dopłacono. Ja na przykład wiem, że to nie jest Lemberg, jak to się nazywa, gdzieś na Warmii, w mieście.
Lidzbark Warmiński, tak?
Lidzbark Warmiński, tak. Tam chyba jest 18 stopni, czy 20...
20 kilka, no z tak. Trudem spełnia wymagania, ale teoretyczne
ale,
wymagania.
A propos, ile stopni, co pamiętam, czy opłaci się, czy nie. Ktoś mi mówił z geofizyki Toryn, że chyba w Szwecji jakaś gmina wierciła te, prawda, robiła te odwierty geotermalne i mieli 14 stopni i się cieszyli się tym, bo to już mówili, że to już jest dużo, bo do 14 stopni dogrzać tę wodę, to ile by to ich kosztowało? No nie wiem, w każdym razie tak słyszałem, że to im się opłaciło, ale zostawiam to. W każdym razie w tym Lidzbarku dali dotacje i na całe, na zbudowanie całej tej struktury, później żeby to eksploatować, i to chyba ponad 100 milionów. Ale tam szefem jest miasta, czy Platforma tam rządzi w każdym razie. I to swoim dadzą, tutaj nie dali. I wiemy, kto to nie dał, kto był tym sekretarzem stanu wtedy, kto napisał, zażądał wprost, żeby coś, wszystko zrobić, żeby nam odmówić. Ponieważ to jest sprawa publiczna, tego mogę mówić i to można mówić, bo to nie jest sprawa prywatna. To jest sekretarz stanu chyba Stanisław Gawłowski. Tak, to zrobił. Ktoś mi nawet mówił, że to człowiek, porządny człowiek, że on musiał posłuchać Tuska. To ja dziękuję. To w czasie II wojny światowej też słuchali pewnych rozkazów, prawda? I mówili, to ja nie, bo to rozkaz. Tak, to nie jest wymówka i to nie jest, ma odpowiedzialność moralną, nie tylko moralną, bo też świadczy, jaką kto ma osobowość. I teraz właśnie w związku z tymi osobowościami, z tym, co się dzieje, to jak słyszę panów, to myślę, ludzie powinni to człowiek do człowieka, kto słyszy, powinien to przekazać innym. Nagrywać te programy. Z internetu, jeżeli nie, to my też służy Fundacja Lux Veritatis takim możliwościom, że te programy ludzie mogą dostawać, jakoś zamawiać, co chcą, co było i tak dalej. Ale nieść to dalej, to jest później w internecie są te rozmowy. Nieść dalej, jeden drugim, nagrywać jeszcze raz, bo jak są takie programy, są przeróżne magnetofony, można nagrać, dać znajomemu, dać w swojej rodzinie, dać w swojej wiosce, w swoim mieście, w swoim akademiku, czy gdzie na studia, bo to przecież to jest przerażające, jaka jest niska świadomość. I słyszę z tego, co mi na przykład mówią studenci, są gdzieś na studiach i ilu ludzi, ilu studentów myśli tak w interesie Polski. W interesie Polski, w interesie cywilizacji łacińskiej. Te uczelnie robią swoje i ci wykładowcy, którzy też nie rozumieją spraw, czy może mają inną ideologię, robią swoje i oni ten błąd rozszerzają. Dlatego naszym obowiązkiem jest po prostu iść do ludzi. Nie czekać tylko, że Radio Maryja. My musimy wszyscy, i to jest, uważam, żebyśmy nie narzekali, ale pierwsze, świadomość budowali ludzi, głosili całą prawdę, a później drugie, kształtować sumienia. I gdybyśmy się wszyscy wzięli, słuchacze Radia Maryja, do pracy, za pół roku byłyby rezultaty, tylko jest za duże, powiedziałbym, takie patrzenie, za wiele patrzy się z boku, a nie i obserwuje, kibicuje, czy może za dużo lenistwa, powiedziałbym jeszcze, takiego jest, za mało się angażujemy. To, żeby być właśnie tymi siewcami prawdy. Po prostu rozszerzać to, co słyszycie Państwo. Przekazywać dalej, nagrywać, dać w prezencie jakąś kasetę, czy CD zrobić, czy MP3, czy jak to nazywają i tak dalej. I niech ludzie słuchają. Można to w samochodzie słuchać, można to w domu, przy pracy słuchać i dowiedzieć się. To jest po prostu fascynujące, frapujące i możliwości są ogromne. Jeżeli my sami nie zorganizujemy sobie naszego domu, to nie liczmy na to, że ktoś nas zorganizuje. Raczej rozkradnie, jak nie będziemy pilnować domu swojego. Prawda? To jak się nie pilnuje, to złodziej przyjdzie. Prawda? I to jest tak. A przepraszam, ale to jest tylko, nie tylko problem bogactw naturalnych, ale generalnie wszystkich spraw. Dziękuję serdecznie. Polska jest, to może jeszcze w takim razie, a Polska jest, mówię, XVIII wiek. Tylko patrzeć, jak poproszą o protektorat Niemiec. Przecież to w tym kierunku idzie. To, co minister niedawno w Berlinie powiedział, to w tym kierunku idzie. Jeszcze czekam, jak będą prosić Rosję, żeby też przyszły. No to podobnie było, podobne te rządy były w XVIII wieku i prosili. Nikt na nas nie najeżdżał, ale była taka kondycja. Po prostu była taka kondycja moralna, intelektualna naszego narodu. I teraz to samo się powtarza. Tylko mówię, gdzie są ci ludzie, którzy nazywają się inteligencją? Gdzie oni są? Ci po studiach, co oni robią? No? Dlaczego patrzą z boku? Dlaczego nie pracują nad umysłami swoich przyjaciół, znajomych? I tak dalej. Dlaczego się boją? Dlaczego są tak leniwi? Tak. Ale to jest tylko patrzeć, jak te resztki z suwerenności stracimy. No i Polacy będą no, na terenie, który kiedyś był polskim. Tak to wygląda. Te wszystkie to nie są żadne żarty. To jest takie oswajanie. A jest przede wszystkim jeszcze też taka polityka jakaś, powiedziałbym, antypolska, antypatriotyczna, wstyd być Polakiem i właściwie, że Polacy to nic nie potrafią, nie potrafią się rządzić u siebie i tak dalej, takie wymawianie nam. To jest nieprawdą. Po to, żeby nawet sami pragnęli, nie przyjdzie byle kto, byleby już był porządek w Polsce. No i to zmierza w tym kierunku, jakieś takie osłabienia nas. No dużo byłoby tu mówić, ale to jest najwyższy czas. To może się zdarzyć w przeciągu niewielu miesięcy. Tak mi się wydaje. Wszystkiego dobrego. Do roboty się trzeba brać. I to bardzo szybko. Szczęść Boże.
Tak.
Cześć Boże, dziękujemy. Ojciec dyrektor do nas mówił.
Ojciec dyrektor kilka wątków poruszył, ale faktycznie ja muszę przyznać, patrząc na to, co obecny rząd robi, jak rządzi i rządził przez ostatnie 4 lata, muszę no, powiedzieć, że patrząc obiektywnie, no to rzeczywiście można powiedzieć, że Polacy nie potrafią rządzić państwem, no bo tak to wygląda. Natomiast znowu to, co ojciec powiedział, XVIII wiek i ingerencja Rosji, rozkradanie państwa. No to z XVIII wieku przecież pochodzi słynna bajka Krasickiego. Pies szczekał na złodzieja, całą noc się trudził, obili go na zajutrz i szpana obudził. Spał smaczno drugiej nocy, złodzieja nie czekał, ten dom skradł, psa obili za to, że nie szczekał. Wszystko na ten temat. Tak, nic się nie zmieniło. Panie profesorze.
Dziękuję bardzo ojcu za poruszenie niezwykle ważnych spraw, bo rzeczywiście można powiedzieć, że państwo no, przestaje funkcjonować. A więc rzeczywiście jesteśmy jakby w okresie przedrozbiorowym. Ale powracając do spraw związanych z geotermią, no i powracając do tego wielkiego skandalu, czy zabrano pieniądze za największy sukces? Za największy sukces chyba w skali Europy odnośnie geotermii, bo to zakończyło się sukcesem. A mianowicie jest woda powyżej 65 stopni Celsjusza i wypływa jej 700 metrów sześciennych na dobę. A więc coś niesamowitego, wielki sukces. Tutaj wspomniano o tym, że opłaca się już w tych geotermalnych układach woda około 14 stopni, to jest ta minimalna. Natomiast no, sam przykład pomp cieplnych, kiedy się kręci, ja nie jestem specjalistą, ja widzę to z autopsji, bo obserwuję to w wielu nadleśnictwach, czy w leśniczówkach się robi pompy ciepła, to na głębokości 60 metrów mamy temperaturę około 8 stopni. Pompuje się tą wodę na zasadzie odwrotności lodówki, ogrzewa się nadleśnictwo i zwraca się koszt po 4 latach, czyli oprocentowanie rzędu 25 stopni, a więc ogromny sukces, a więc ogromny zysk. To teraz sobie proszę wyobrazić 65 stopni woda, która posiada w takiej ilości, prawda? Więc jaki jest to ogromny sukces, jakie są ogromne zasoby energetyczne. I tego nie dofinansowano. Zerwano umowę podstępnie. Wręcz mówiono, należy zerwać tę umowę, szukajcie haków. I w to był zainteresowany wysoki urzędnik państwowy z układu politycznego, przez sekretarz ministerstwa, prawda? Więc w związku z tym tutaj jest to no, skandal no, niebywały. I tutaj, o ile można, jeszcze do pani Ewy z Niemiec, bo winien jestem jej chociaż 2 słowa podziękowania za lasy, że broniła tych lasów tak bardzo mocno. A więc rzeczywiście tutaj udało się. Dzięki czemu? Dzięki temu, że zorganizowaliśmy społeczeństwo. I w jaki sposób organizować społeczeństwo? No to jest właśnie przykład tego, co tu się dzieje w Toruniu. To jest Radio Maryja, Telewizja Trwam, nasz dziennik i informacja. I jeszcze jedna rzecz niezwykle istotna. Konsekwentne działanie. Proszę ojca dyrektora, proszę ojców, ja serdecznie dziękuję za to konsekwentne działanie. Dlatego, że tym pomysłem wykorzystania wód geotermalnych wpisaliście się w priorytety Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Tak jak pan profesor Jędrysek powiedział, no w politykę ekologiczną państwa i politykę ekologiczną Unii Europejskiej, która jest ze sobą powiązana. Ale nie wyobrażam sobie, gdyby kogokolwiek spotkała taka krytyka. Zabrano mu jeszcze pieniądze. Postawiono go pod jakby pręgierzem psychicznym, prawda, w całej prasie polskiej, żeby ktoś się nie załamał. Zabrano mu pieniądze. Wy żeście się nie załamali. Konsekwentnie realizowali tą inwestycję i ona się okazała największym sukcesem. I za to naprawdę chciałem serdecznie podziękować. Z jednej strony organizacja, ale z drugiej konsekwencja. O ile się podjęło jakieś dzieło, to trzeba to dzieło dokończyć. Inaczej to jest strata pieniędzy i strata czasu. Proszę ojca dyrektora, to była naprawdę wielka przyjemność no, współpracować w pewnym sensie tutaj z ojcem, gdyż ojciec realizował politykę ekologiczną państwa. Za tą realizację polityki ekologicznej państwa został no, w sposób niezwykle mocno sposponowany w środkach społecznego przekazu. Przecież ja pamiętam, zresztą mam wszystkie wycinki prasowe, co pisano o ojcu, o środku toruńskim. Żeście się nie załamali, pokazaliście konsekwentnie, organizując społeczeństwo, że można doprowadzić do końca i może to wszystko zakończyć się sukcesem. Wyobraźcie sobie Państwo, co by się działo, gdybyśmy byli tak konsekwenci we wszystkich posunięciach w Polsce i gdyby tak się udawało organizować społeczeństwo. Pomysł z tym, aby jeździć i informować, proszę Ojca, jest wyśmienity. Dziękuję bardzo i szczęść Boże.
Dziękujemy, pan minister Jan Szyszko. Też dziękujemy takim osobom jak pan minister, jak pan poseł Jędrysek, który no, też sami tutaj byśmy, ale oczywiście to jest ten wspólny owoc, prawda, że jest myśl, konsekwencja, działanie, no i słuchacze, którzy też wspierają tutaj to nasze wspólne dzieło.
No to ogromne podziękowanie dla ludzi, którzy jednak pomogli, powiedzieli na Wzgórzach Jasnogórskich, że zrobimy to sami, prawda?
Tak, to
wtedy nawet zaczęto przeszkadzać, żeby czasem nie zrobili sami, prawda? Były tego rodzaju ta działalność. No udało się, konsekwentnie, za to serdecznie dziękuję.
Rozmawiamy, dalsze telefony przyjmujemy. Drodzy Państwo, dzisiaj temat zasoby środowiskowe Polski, szansą jej rozwoju. Właśnie mówią, widać kryzys u bram, czy już wszedł do naszej gospodarki i mamy takie właśnie zasoby, które obdarzyła nas natura, którymi obdarzył nas Pan Bóg. Ludzie wierzący o tym mają przekonanie i na ten temat rozmawiamy. Przyjmujemy kolejne telefony. Bardzo prosimy Radio Maryja. Proszę bardzo, halo. Niestety ktoś się wystraszył albo przelął. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria.
Marian z USA.
Witamy panie Marianie, bardzo prosimy.
No właśnie chciałem, szczęśliwie jestem, że się dodzwoniłem, bo miałem duże i serdecznie witam wspaniałych gości i przy okazji na początku te miłe rzeczy, czyli no barburkowe życzenia dla geologów i wszystkich górników, no i dla ojca Narycza, ojca dyrektora za wspaniałe dzieła, które stworzył i 20 lat właśnie mija w tej chwili. No więc, ale do rzeczy. Ja jestem już na emigracji ponad 30 lat w Polsce. Po prostu w okresie Solidarności niestety wyjechałem. Nawet jeszcze mam zdjęcie z Wałęsą w latach tej właśnie karnawału Solidarności. Nie wykorzystałem oczywiście tego. I to co obserwuję z daleka, cały czas po prostu sercem z wami, sercem z Polską. I no może działań, mało jest sił na działania jakieś konkretne, chociaż próbuję na wszelkie sposoby. Chciałem powiedzieć tak, że tutaj usłyszałem pan profesor Szyszko, no w swojej wypowiedzi zarzucił, że ze strony tych rządzących jest no często manipulacja, kłamstwo. Ja wiem, że wy właśnie no musicie używać języka dyplomacji. Radio Maryja nie może sobie pozwolić na pewne takie słowa, takiej całej prawdy. Ja jestem przeciętnym obywatelem i jak mówię, no te doświadczenia moje ponad 30 lat w Polsce i już tu będzie druga połowa tyle tutaj w USA. Ja mogę powiedzieć to, co widzę, to, co obserwuję. To jest manipulacja, kłamstwo tych rządzących. Ekip przez te już ponad 20 parę lat niby wolnej Polski. To przecież wszystko graniczy po prostu ze zdradą. Tam jest mnóstwo złodziei, po prostu, którzy okradli. Ukraść pierwszy milion. Podarabiali się i właśnie wybudowali mass media, które wodę z mózgu ludziom robią. Przed chwilą dzwoniłem do Polski. Czy słuchacie tych wartościowych informacji, które no mieć wiedzę o rzeczywistości, w jakiej żyjemy, o tym, co tracimy. Po prostu ja bym w tej chwili wrócił do Polski, jakbym tam widział jeszcze perspektywy dla siebie, a nie zniszczenie swojego zdrowia i po prostu umierania za nędzne emeryturze, po prostu za grosze i tak dalej. I dlaczego nie nazwać po imieniu tych wszystkich, którzy sprowadzają do tego, że to jest manipulacja, kłamstwo, tak jak tutaj pan profesor Szyszko powiedział. Pan profesor Jędrysek mówi, że no pomyłki, największa pomyłka w dziejach historii. To po prostu to jest zdrada, to jest złodziejstwo, to jest karierowiczostwo po prostu takiego ministra jednego czy drugiego, który jest, widzi już apanaże w Unii Europejskiej, a nie patrzy na przyszłość kraju. To po prostu to są zdrajcy szpiczni.
Panie Marianie, byśmy prosili o może już skrócenie wypowiedzi, bo mamy czas ograniczony, a wielu jest jeszcze, którzy chcieliby dotelefonować, dobrze, więc dziękujemy za pana głos, pozdrawiamy serdecznie.
No przepraszam za te słowa, może zbyt emocjonalne.
No cóż, no słowa oddają emocje, ale wiadomo, że my chcemy bardziej tutaj trzymać się tematu naszych rozmów, bowiem są te możliwości. Panowie są specjalistami, wiedzą o tym, co Polska posiada, tylko nie mamy woli, tak trzeba powiedzieć, jeśli chodzi o sprawujących władzę, żeby to wykorzystać.
Tak, rzeczywiście woli tej nie ma, szanse są ogromne. Mówimy o zasobach tych środowiskowych, szans o rozwoju kraju. Ile by ojciec pozwolił, jeszcze raz bym wrócił i pokazał naocznie. Dlatego termia toruńska to jest tańsze ciepło o tego, które w tej chwili jest produkowane na terenie miasta Torunia. A więc oszczędności. Z drugiej strony brak emisji dwutlenku węgla do atmosfery i z tego, co tu liczono, to jest około 40 tysięcy ton. Tak, 40 tysięcy ton rocznie, a cena jednej tony to jest w tej chwili 12 euro. Czyli 480 tysięcy euro zysku dodatkowego. A więc szansu, tańszy prąd, miejsca pracy i równocześnie ten układ ekologiczny. Proszę sobie wyobrazić, bo ja mówię tutaj z tego, co ja się dowiedziałem, w okresie zimowym 20% aglomeracji toruńskiej może być ogrzewane. W okresie letnim całe 200 tysięcy aglomeracji może mieć ciepłą wodę. Przy niższej cenie i przy braku emisji dwutlenku węgla do atmosfery za to się dostaje pieniądze. A więc i miejsca pracy, i taniej, i lepiej, i ekologiczniej. No, mamy takie zasoby, wykorzystujmy te zasoby i to zostało tutaj w Toruniu pokazane, że można to rzeczywiście zrobić.
Oczywiście, jeśli już będziemy mówili, te wydajności, jakie tutaj zostały udokumentowane, to są naprawdę wyjątkowe, duże wydajności. Temperatura jest wystarczająco wysoka i dobra do tego, żeby korzystać z geotermii toruńskiej. W zasadzie główną sprawą w przypadku geotermii jest to, żeby odpowiednie warunki geologiczne, hydrogeologiczne, odpowiednia temperatura, ale drugą, równie ważną sprawą jest to, żeby był odbiorca ciepła. I takich miejsc w Polsce okazuje się, że tam, gdzie są dobre warunki hydrogeologiczne i geologiczne, geotermalne, no to nie ma odbiorcy i odwrotnie. Taki warunek natomiast spełnia Toruń i Zakopane. Zakopane ze względu na ogromną liczbę turystów, a Toruń ze względu na także sporą liczbę turystów, no i spore miasto, no 200 tysięcy ludzi ogrzać, to kilka takich odwiertów i mamy zapewnione no w zasadzie na zawsze, można powiedzieć, ogrzewanie tutaj i wielkie można budować spa, więc jeszcze i rozwijać turystycznie region. Polska, jeszcze można powiedzieć, nie wspomnieliśmy o jednej bardzo ważnej rzeczy, bo mówimy o surowcach energetycznych, o zasobach, ale zapomina się często o tym, jest taką dumą narodową, z przykrością to muszę oczywiście powiedzieć, dumą narodową przecież jest bursztyn. Ale proszę zwrócić uwagę, że w Polsce wydobywa się legalnie kilka kilogramów bursztynu rocznie, a handel to jest wiele, wiele ton.
Ostatnio na granicy złapano ktoś tam 78 kilo, prawda?
To są i drobiazgi. Pytanie, skąd się ten bursztyn bierze w Polsce? No oczywiście jest ogrom nielegalny, dewastujący nielegalnej eksploatacji. Podobnie pozostają, no, marsjański wręcz, więc zniszczony teren, gdzie są naruszone struktury, które są nośnikiem wód podziemnych, z których można czerpać wodę. Niszczone są lasy, infrastruktura leśna. Natomiast także o tym się nie mówi, ale na przykład na kruszywie w Polsce jest kruszywa w Polsce, być może połowa nawet jest pozyskiwana nielegalnie, a nowe prawo geologiczne górnicze jeszcze pogłębi taką zupełnie chaotyczną eksploatację kruszywa. No i cóż, to nie chodzi o to, żeby człowiek nie mógł wziąć swojego kruszywa, natomiast na swoim terenie, natomiast chodzi o to, żeby to było w sposób cywilizowany, brane w sposób zaplanowany i taki, który pozwala na rekultywację terenu, bo to jest bardzo ważna sprawa. No a w Polsce, można powiedzieć, skoro nie ma w połowie powiatów geologów, myśmy taką przecież taką reformę wprowadzali, żeby geolodzy powiatowi wszędzie byli w każdym powiecie, zgodnie zresztą z ustawą. Niestety tego nie zrealizowano. Dziś ponad połowa powiatów nie ma geologów. W związku z tym pozyskiwanie kruszywa jest nielegalne lub w dużym stopniu nielegalne. W związku z tym budowy w Polsce są brane realizowane z kruszywa w dużym stopniu pozyskiwanego nielegalnie. Drogi są budowane z kruszywa pozyskiwane w dużym stopniu nielegalnie. Oczywiście tego nikt nie wie ile, no bo skąd. No i tych dróg po prostu nie ma. Kiedyś z Wrocławia się jechało do Warszawy na przykład 4 godziny, dziś bywa, że i 8. I to nie dlatego, że tylko są remonty dróg, bo te remonty zawsze były. Jeśli przybywa samochód, to po prostu trzeba te drogi budować, a tego się nie robi. Więc tym jest wielki, wielki kłopot. I zresztą ilu Polaków ginie na drogach, które stają się coraz bardziej niebezpieczne.
No co rocznie miasteczko, prawda? Małe miasteczko.
No 5 tysięcy ludzi, panuś.
Tak, to nie takie małe, niestety. Odbieramy jeszcze chyba jeden z ostatnich telefonów w naszych rozmowach niedokończonych, drodzy państwo. Są goście, pan profesor Jędrysek, pan profesor Jan Szyszko. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałam się dołączyć do dyskusji.
Proszę panią, prosimy panią bardzo, tylko wyciszenie radia, bo w tle słychać i kto i skąd się prosimy przedstawić.
Maria z Wrocławia.
Witamy, pani Mario, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiam.
Ojca, panów profesorów. I chcę właśnie, mam takie przemyślenia na temat tego, jak tu Polskę zmienić. I uważam, że jedynym sposobem zmiany w Polsce jest dotarcie do szerszego grona obywateli niż stanowią słuchacze Radia Maryja. Dlatego, że przecież już te szóste wybory wykazują, że chociaż słuchacze Radia Maryja doskonale rozumieją, znają sytuację i gospodarczą, i w każdą inną, i przemysły, i ekonomię, to nie są w stanie niczego zmienić, bo jest ich za mało. Po prostu za mało. Trzeba dotrzeć do reszty społeczeństwa, przynajmniej do tej części, żeby przeważyć. Jedyną drogą dotarcia do tych ludzi jest niestety są media polskojęzyczne. Bo są to ludzie, którzy są kompletnie zamknięci na wszelki przekaz katolicki. Zamknięci są z powodu takiej tej PR-owskiej propagandy. Ja na przykład słyszałam ostatnio taki dialog. Przez drzwi słucham, bo moja rodzina jest taka właśnie platformersko-PR-owska. Ja natomiast nie słucham z nimi, słucham sobie swojego radia, ale tak przechodząc, to podsłuchuję. I słyszę taki dialog, znaczy dialog, wypowiedź w jakiejś tam dyspucie. Mówi pan, no bo taki młody słuchacz Radia Maryja, to on sobie myśli. Ja jestem młody, to mam prawo do pracy. No i wszyscy he, he, he. No, wyśmiewanie się z najmądrzejszego zdania, jakie może być. Oczywiście, że młody człowiek ma prawo do pracy. Urodził się w tym kraju. Ten kraj go wychował, wykształcił i on tu oczekuje pracy. Nic mądrzejszego nie można powiedzieć, ale ten człowiek, ten dziennikarz czy polityk, nie wiem kto to mówił, tym głupim tonem ośmiesza. A ci ludzie, którzy się mają za bardzo mądrych, prawda, tak sobie mówią, że są wykształciuchy, w ogóle nie myślą, tylko przyjmują to. Przyjmują i są to ludzie niestety, no jakoś tak już różnie się to nazywa.
No jak ktoś to powiedział, pani Mario, wyśmiać można wszystko, naprawdę bardzo ważne rzeczy.
I teraz, ale już powolutku
kończymy wypowiedź, dobrze? Dziękuję pani Mario.
No ja chyba najważniejszego nie zrozumiałam.
Aha, powiedzieć. No to prosimy bardzo. No to
więc co można zrobić? No trzeba wykorzystać to, że opozycja czasem ma prawo coś powiedzieć. I ja widzę błąd tutaj w tej opozycji, że jeżeli są programy, w których opozycja ma głos, występuje ciągle kilka tych samych osób. Jakby już tylko wystąpiły za każdym razem inne osoby, autorytety z tytułami profesorskimi. Pan profesor Szyszko, pan profesor Jędrysek i tych panów profesorów, których my słyszymy tylu. to już ci ludzie by się zastanowili, że ta prawica dysponuje jakąś tam kadrą. Prawda? To już byłby pierwszy krok. Teraz drugi krok. Jeżeli mówi się tutaj w radio, to można wygłosić cały długi referat i chętnie są te wiadomości wysłuchane. Tam trzeba przygotować pigułeczkę maleńką, która po prostu jedno zdanie, pół zdania, musi już zawierać jakąś treść, bo po połowie zdania mądrego zaraz zostanie przerwana ta wypowiedź. Więc tutaj trzeba się do tego przygotować bardzo mocno, żeby przy tych kilku wejściach, które są i które będą na pewno przerwane i jeszcze obśmiane, coś takiego powiedzieć, co do tych wykształciuchów nieszczęsnych, bezmyślnych dotrze. I tutaj widzę w tym właśnie, widziałabym w tym sposób, żeby pomalutku do tych ludzi docierać. To z jednej strony byłaby działalność polityczna, bardziej myślę jeszcze ewangelizacyjna, bo zmienianie mentalności ludzi, a przecież my się modlimy nie tylko odmawiając pacierze, ale również przez pracę. Również przez organizowanie właśnie wspólnego...
Czyli pani Mario zachęta do tego, żeby być jednak tutaj ożywionym. Nie dajmy się tutaj zepchnąć.
Po prostu ta prawica zmieniła swoje podejście do...
Bądźmy cicho, bo i tak nie mamy szans. Pani Mario, dziękuję bardzo, pozdrawiamy gorąco. Więc ten ostatni głos jest takim głosem zachęty. Dla polityków, zresztą pan poseł Jędrysek ma tutaj tego doświadczenie, bo przecież tak ważny temat. Pan kilka razy próbował, prawda, żeby on się przedostał do mediów, do gazet. To Gazeta Japońska, tygodnik biznesowy potrafił pana odnaleźć i wywiad, czy o pana opowiedzieć, natomiast krajowa, że tak powiem, w cudzysłowie, prasa, było z tym ciężko. Taki przykład.
Tak, no ja rzeczywiście nazywam te mediami przyrządowymi. Proszę dobrze posłuchać tego słowa. Przyrządowy. Natomiast...
Rządu czy od...
No właśnie, niech sobie każdy... Jak ja bym to powiedział, bym musiał pan tłumaczyć, więc każdy sobie może zrozumieć.
Zadanie domowe.
Tak, przyrządowy. Cóż to znaczy? Natomiast... cóż, pani... Powiem tak. Gdyby pani popatrzyła na skład Sejmu obecnego, czy porównała rządy Prawa i Sprawiedliwości, jaki był nawet z tą samoobroną, wtedy była koalicja... I rządu obecnego, to pani będzie widziała, że jednak tych ekspertów było sporo. Większość to był, wielu z nich to byli bezpartyjni, byli profesorowie, bo chyba w rządzie Prawa i Sprawiedliwości było 8 profesorów tytularnych, albo 7, no i to naprawdę każdy z nich z poważnym, bardzo poważnym dorobkiem naukowym, a więc takim, który no na bieżąco jest z tym, co się dzieje na świecie. No i proszę zwrócić uwagę na dzisiejszy Sejm, też ta prawa strona jest no taka bardzo ekspercka, jest sporo profesorów, jest ludźmi z doktoratami. Pan prezes Kaczyński ma stopień doktora, świętej pamięci Lech Kaczyński był profesorem, był na stanowisku profesora, więc to o czymś świadczy, no ale to jak widać nie wszystko, trzeba mieć jednak władzę i tutaj władzę nad mediami, rzeczywiście pani ma rację, jest bardzo ważna. Natomiast sposób dotarcia, no to może jak się mówi niepopularne rzeczy, to media nie są tego słuchać.
Panie profesorze, jeszcze słowo podsumowania, bo tu staramy się już podsumowywać nasze rozmowy. Więc pan profesor Jan Szyszko teraz już odpowie i podsumuje w pewnym sensie.
Równocześnie na pierwsza rzecz. Muszą być dwa warunki spełnione. Po pierwsze zaproszenie, żeby można mówić na żywo, żeby go nie zmanipulować. A z drugiej strony temat. Niech pani popatrzy chociażby na geotermię. Wtedy, kiedy walczono z geotermią, pisano mnóstwo w środkach społecznego przekazu, tych polskojęzycznych, i pisano źle. Gdy geotermia zakończyła się sukcesem, jest totalna cisza w środkach społecznego przekazu, sprawy się nie porusza, nie ma tematu, no i w związku z tym nie można nikogo również zaprosić. Niech pani sobie przypomnie skandal Rospudy, no największy skandal, jaki w ogóle kiedykolwiek można sobie wyobrazić, gdzie środki społecznego przekazu mówiły o lasach pierwotnych i o miejscu nietkniętego ręką człowieka, gdy sprowadzono ekspertów z całego świata, żurnalistów, helikopterami dowożono ich na Rospudę i pokazano, że to jest dziedzictwo kulturowe tamtej ludności. Ucichła całkowicie sprawa i ja równocześnie i nikt z fachowców na żywo nie został zaproszony. A więc można obrazić i o ile to jest nieprawdą, przechodzi się do no, do ciszy jak gdyby. Jest to niezwykle ważna sprawa, a mianowicie sprawa związana z tym, że w odpowiednim czasie jednak państwo polskie nie pomyślało o tym, aby przejąć środki społecznego przekazu i aby one reprezentowały rzeczywiście rząd. I w tej chwili co możemy robić? No występujemy tylko i wyłącznie tutaj w Radiu Maryja, w Telewizji Trwam, która podnosi te sprawy niezwykle ważne. Sprawy ważne nie ukazują się, nie są obiektem zainteresowań tych środków, które nazywamy, jak pan profesor Jędrysek nazwał je, przyrządowe, czy też inaczej jako środki społecznego przekazu polskojęzyczne. One sprawami istotnymi się nie zajmują. Ale czas również na podsumowanie. Więc mogę powiedzieć w ten sposób, że pamiętajcie państwo, że Polska to przebogaty kraj pod względem zasobów środowiskowych i to tych, które znajdują się pod ziemią i tych, które się znajdują na ziemi. Jesteśmy unikatowym państwem w centrum Europy i posiadamy te zasoby, których nie posiada właśnie zachodnia Europa, czyli też ta część Europy, do którejśmy wstąpili. Nie dziwmy się w związku z tym, że o ile jest jakieś bogactwo, to dąży się do tego, żeby to bogactwo przejąć. Jaka jest możliwość przejęcia bogactwa? Taka, że nie ma państwa. Robi się słabe państwo. Państwo ulega dekompozycji. To jest właśnie okres przedrozbiorowy. I przypuszczam, a chciałbym się mylić, że taka sytuacja właśnie występuje. Jak zapobiegać temu? Zapobiegać temu tylko w jeden możliwy sposób. Informować społeczeństwo. I o ile to społeczeństwo będzie informowane, mamy tu ograniczone możliwości, ale takie możliwości są. Społeczeństwo udało się zorganizować, społeczeństwo jest dobre i młodzi ludzie też tam wystąpili. 1 200 000 podpisów w sprawie obrony polskich lasów. Układ całkowicie ponadpartyjny. Zbierali ludzie wszyscy i z prawa, i z lewa, i pod kościołami, i w urzędach, w szkołach, wszędzie zbierali. Obroniliście polskie lasy. Dlaczego? Dlatego, że udało się poinformować społeczeństwo i poinformować o zagrożeniu. Zasoby środowiskowe przebogate muszą stymulować rozwój gospodarczy, a stymulowanie rozwoju gospodarczego to nic innego jak miejsca pracy również dla młodych ludzi. Rozwój gospodarczy to hamowanie emigracji zarobkowej. Rozwój gospodarczy to tworzenie miejsc pracy, tworzenie rodzin, stymulowanie procesami demograficznymi na terenie naszego kraju. O ile będą te procesy demograficzne zdrowe, to będzie również i państwo. I będzie mogli to państwo, państwo będzie mogło wykorzystywać swoje zasoby, ale równocześnie państwo będzie broniło interesów narodu. Chcę również już na zakończenie powiedzieć, że między innymi takie zasoby środowiskowe jak lasy państwowe, te 7 milionów hektarów, muszą również tworzyć miejsca pracy i tworzą te miejsca pracy, ale równocześnie muszą stymulować ten rozwój gospodarczy i między innymi jest we wtorek organizowana specjalna konferencja przez Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski i Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na temat tego, jak wykorzystać polskie lasy państwowe do tworzenia miejsc pracy w terenach wiejskich, w terenach niezurbanizowanych. Wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej www.ekorozwoj.pl. Serdecznie zapraszamy. We wtorek, myślę, ukażą się informacje również w środkach społecznego przekazu tych polskojęzycznych. Serdecznie dziękuję państwu, szczęść Boże i do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo. Pan profesor Mariusz Jędrysek.
Gdybym miał podsumować, to powiedzmy, wstawiam tezę, że nie ma problemów z zasobami energetycznymi na świecie w ogóle. Są tylko problemy polityczne i sterowane politycznie, ograniczenia polityczne. Energia mogła być tania i szeroko dostępna. Jeśli chodzi o Polskę, to Polska pod względem zasobów, nie tylko energetycznych, w ogóle zasobów, czyli poza tym bogactwa geologicznego, jest najbogatszym krajem Unii Europejskiej. Powinniśmy to wykorzystywać. Niestety tego się nie robi. Rozpoczęto niszczenie polskiego górnictwa i wykorzystanie zasobów naturalnych w latach 90. przez rząd AWS, Unii Wolności, prawda, tych obszarów. Tutaj jednocześnie pan premier Tusk, rząd PO, bardzo mocno podważył możliwość wykorzystania gazu z łupków. Dużo już żeśmy bardzo stracili i jesteśmy na złej ścieżce. A więc z tego wykorzystać też nam będzie trudno, a więc mając najwięcej węgla na Europie, dużo, dużo, po prostu dominując w Europie pod względem zasobu węgla gazu, moglibyśmy być Szwajcarią energetyczną, niezależną, nie uwikłaną w problemy energetyczne Unii Europejskiej, w ogóle żadne problemy polityczne Unii Europejskiej. Niestety jesteśmy uwikłani, tracimy bardzo dużo, a jeszcze do tego mamy importować, nie wiemy nawet jakiej jakości energetykę jądrową, no to zapożyczone pieniądze. To tak żaden kraj na to sobie nie może pozwolić. Rzeczywiście organizacja państwa zupełnie nam siadła ostatnio.
Drodzy Państwo, drodzy Panowie, dziękuję bardzo za obecność w naszym studiu, za rozmowy i w Telewizji Trwam i Radio Maria. Już są do odsłuchania rozmowy z 18.15 w Telewizji Trwam na naszej stronie internetowej www.radiomaria.pl. Kto ma internet, może posłuchać, jeżeli nie oglądał wcześniej. I tak samo ta część rozmów będzie również udostępniona na stronie Radia Maria. Ja dziękuję za obecność. Naszymi gośćmi byli pan profesor doktor habilitowany Jan Szyszko, pan profesor doktor habilitowany Mariusz Ojon Jędrysek. Temat rozmów: zasoby środowiskowe Polski, szansą jej rozwoju. I żegnamy się tą piosenką. Wczoraj 20 lat Radia Maria świętowaliśmy. Alleluja i do przodu. Maciej Wróblewski. Niech ta piosenka, melodia doda nam też tutaj jednak nadziei i otuchy. I za chwilę modlitwa na zakończenie dnia.
Ma Bóg w opiece swej. Wstaję z lichej, tak jak On zrodziło się. Urosło w siłę i jak piękny młody las. Pod swą koronę dziś przygarnia wszystkich nas. Gdy Ci doskwiera obojętność, strach, zły los. Przekręcasz gałkę, pocieszenia słyszysz głos. Alleluja i do przodu, już 20 lat. Zawołanie wszystkim znane, cały płynie świat. Kto to hasło dobrze zna, niech nie lęka się niczego i odwagę ma. Bóg mu siłę da. Jest sługa Boży, co go ojcem ludzie zwą. Więc boi co skór, zawiaduje stacją swą. Jak mały rycerz, co jasnej bronił góry, ciesząc w dłoni szabli piorun. On obroni Toruń. Alleluja i do przodu, przez 20 lat. Swoje hasło na antenie, śle w daleki świat. Choć pod górkę często ma, lecz nas nigdy nie zawiedzie. Swoją cenę zna. Bóg mu siły da. Jest taki naród, z wielu pieców jadł już chleb. Zastępy wrogów stóp naszych kładły łeb. Jak będzie trzeba, dostaniemy w zwarty szyk. Naszych nadziei nie odbierze nam już nikt. Alleluja i do przodu, już 20 lat. Z tej anteny ciągle płynie w świat. W górę serca i do przodu, lud to zawołanie zna i nie lęka się niczego. Lud odwagę ma.